Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje dzisiejszą audycję, oraz naszego gościa, już nie pierwszy raz, księdza Sławomira Kostrzewę, medioznawcę z Poznania. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Dzisiaj mamy temat, czy warto wchodzić w trudne związki. Właściwie podczas każdej audycji naszej dla małżonków i rodziców wybrzmiewa taki refren, że mąż czy żona nie zgadza się, przeszkadza, utrudnia, czy to praktyki religijne, czy w kwestii dogadywania się. No po prostu brak jakiegoś porozumienia wspólnego języka, bo uzależnienie, bo po prostu nie wierzy, obiecał, że będzie pozwalał nam chodzić do kościoła, ale wyśmiewa. No dzieci teraz nas, że tak powiem, idą za tatą, szczególnie chłopcy. No cały szereg takich jest, jak refren, powtarzających się problemów z trudnym współmałżonkiem. Trudnym dlatego, że no, okazuje się, że w zbyt wielu rzeczach się różnimy. Zbyt wielu płaszczyzn jakoś nie potrafiliśmy ruszyć jeszcze przed ślubem. Nie dostrzegaliśmy. Zakochanie, zauroczenie. Och jej, jak się ożeni, to się odmieni. No i właśnie, to są myślenie życzeniowe. Czy warto wchodzić w trudne związki? Ksiądz Sławomir Kostrzewa. Prosimy bardzo.
Oczywiście, że nie warto wchodzić w trudne związki. Jest takie motto, które będzie towarzyszyło naszym dzisiejszym rozważaniom, żeby niepotrzebnie nie komplikować sobie życia, bo mamy je tylko jedno. I to są słowa, które wypowiada też do nas Pan Jezus. On naprawdę pragnie dla nas szczęścia. Jasne, że w każdym człowieku jest potrzeba bycia kochanym, dawania miłości, przyjmowania tej miłości, ale nigdy za wszelką cenę. Nigdy za cenę relacji z Panem Bogiem, i za cenę krzywdzenia samego siebie i też przy okazji innych ludzi. Zwróćmy uwagę na to, że jest to temat, który dzisiaj bardzo często pojawia się, choćby w rozmowach duszpasterskich. Myślę, że wielu kapłanów potwierdziłoby, że ma sporo wśród swoich parafian takich osób, które regularnie przychodzą do niego pytać, co mam, proszę księdza, robić? Jestem w takim trudnym związku, toksycznym związku. Moje życie to jedna wielka przegrana. Proszę o pomoc. Jest to temat, który dotyczy dzisiaj bardzo wielu ludzi, dlatego trzeba o nim mówić. Ale zwróćmy uwagę na to, że od początku do końca musimy trzymać się nauki Pana Jezusa. Jeśli chcemy doradzać, jeśli chcemy pomagać, to tylko i wyłącznie na tym gruncie nauki Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nas stworzył i wie najlepiej, co jest dla nas źródłem szczęścia. On ma najlepszy pomysł na nasze życie. Dlatego warto Mu zaufać, warto ufać Bogu. I pierwsza rzecz, mianowicie starajmy się wyrobić w sobie takie przekonanie, że nie jesteśmy najmądrzejsi. Że jest ponad nami ktoś, komu bardzo na nas zależy. I to jest właśnie Pan Bóg, On nas stworzył. On najlepiej zna nasze potrzeby. I w imię tych właśnie potrzeb Pan Bóg tak może aranżować nasze życie, że wcześniej czy później zrealizuje to, do czego nas powołał. Ale chodzi o to, żeby Mu nie przeszkadzać, nie wtrącać się za bardzo w Jego pomysły, rozeznawać, co do nas mówi, co jest dla nas dobre, co jest złe. Bóg szanuje naszą wolność i pozwoli nam prowadzić nasze życie tak, jak to sami sobie wymyślimy, ale niestety konsekwencje tego, co może być później błędem, no niestety będą nas dotyczyć i nieraz będą się ciągnąć za nami przez całe nasze życie. Druga rzecz, tak jak Pan Bóg doskonale wie, co jest dla nas dobre i tego dla nas pragnie, to też zły duch domyśla się, na jakiej drodze życia będziemy szczęśliwi, będziemy osiągać świętość i zrobi wszystko, co jest w Jego mocy, aby nam to utrudnić. I niestety wielu ludzi przyjmuje te oferty, które podsuwa Zuduch. Fajnie to powiedział, nie pamiętam, prawdopodobnie ojciec Karol Meissner, że w momencie, kiedy Bóg na twojej drodze postawi czy mężczyznę, czy kobietę, która może być twoim dobrym, świętym małżonkiem, to równolegle zły duch zadba o to, żeby też na twojej drodze życia pojawiła się też taka kobieta czy mężczyzna, która odciągnie ciebie od świętości, od Pana Boga. I to trzeba mieć na względzie, że tych pułapek niestety jest wiele, że my jesteśmy ograniczeni, że wszystkiego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak potoczy się nasze życie za 5 lat, za 10, i dlatego trzeba ufać Panu Bogu tu i teraz, bardzo pokornie klękać przed Panem Bogiem i prosić Go: Panie Jezu, nieustannie prowadź moje życie, pozwól mi mądrze dokonywać wyborów, pomóż mi rozpoznawać, co jest dla mnie dobre, co jest złe. Pytać Go nieustannie, czy te decyzje, które podejmuję, są dla mnie dobre, czy może prowadzą mnie w jakimś złym kierunku. Tak więc myślę, że tutaj poruszamy takiego tematu, który może też niektórych zaboli, bo usłyszą jakieś historie, które dotyczą ich samych, i nie chcemy absolutnie tutaj nikomu czynić krzywdę. Ale no, po pierwsze dać nadzieję, że w każdej sytuacji można zbliżać się do Pana Boga i szukać jakiegoś rozwiązania. Z drugiej strony przede wszystkim zależy nam na tym, żeby dotrzeć do ludzi, którzy dopiero podejmują decyzję i być może są o krok od wejścia na taką drogę, która będzie dla nich później wielkim, wielkim nieszczęściem. Tak więc ufamy, że te wszystkie sprawy, które zostaną dzisiaj umówione, nie przyczynią się do jakiegoś ich wewnętrznego buntu, ale przede wszystkim pomogą im zastanowić się nad swoim życiem, czy warto wchodzić w to, co może później ich drogo kosztować.
Drodzy Państwo, jest tak, że na ogół rodzice wcześniej widzą jakieś cechy, które są zakryte dla osoby bezpośrednio zainteresowanej. I często w trosce o dobro swego dziecka starają się informować. Nie zawsze robią to na tyle sprawnie, żeby młody człowiek potrafił to przyjąć, a niekiedy nawet na przekór. A właśnie pokaże, że mój wybór będzie górą, że postawię na swoim. A chodzi przecież nie tylko o to, żeby być szczęśliwym przez te kolejne 10-50 lat małżeństwa, ale żeby być szczęśliwym w wieczności. Czy ta droga będzie naszą wspólną drogą, czy będzie drogą do nieba? To już możemy rozeznać przecież przed ślubem. Zaproponować wejście do kościoła, pójście razem na mszę świętą, na różaniec, czy samemu w plenerze na przykład właśnie rozważyć różaniec, a może odprawić drogę krzyżową. Mogą być różne intencje, które nosimy w sercu wspólnie. To byłoby jakimś sprawdzianem, czy to będzie łatwe, czy to będzie trudne. No i największym problemem w dogadaniu się w ogóle na jakikolwiek temat jest ten podstawowy grzech pychy. Jeżeli druga strona wszystko wie najlepiej i nigdy nie ustąpi, bo wie lepiej, no to naprawdę czy warto? Można wiele w sobie zmienić, jeżeli człowiek jest pokorny, otwarty na przyjęcie uwagi, również krytycznej, jeżeli stwierdzi, że ona jest słuszna. Bo na początku można tej wrażliwości nie mieć. Tak? To ci się nie podoba? Dlaczego? Jeżeli to uzasadnienie jest rzeczowe, trafia do serca, to ja muszę nad sobą pracować, żeby się zmienić. Bo w małżeństwie ta druga strona dana jest nam przez Boga również po to, by nam pomagać w drodze do nieba, czyli pozbywać się naszych grzechów, wad, złych przyzwyczajeń, a nabierać wszystko, co dobre, kształtować się, szkolić się w cnocie. I to jest wtedy no, taka wzajemna pomoc. Prawda, proszę księdza?
No, zgadza się. Musimy właśnie patrzeć na to, co przynosi nam życie jako drogę do nieba. I tu słusznie Pan zauważył na samym początku, że to jest nasz ostateczny cel. A tymczasem wielu ludzi, szczególnie młodych, uważa, że moim celem życia jest dorobić się, mieć fajną pracę, osiągnąć w życiu jakieś konkretne korzyści, cele. I jednym z tych celów jest znaleźć współmałżonkę, męża czy żonę. I w pewnym momencie ta myśl, idea staje się bożkiem. Niestety bardzo często dzieje się tak, ponieważ rodzice naciskają na swoje dziecko. Czemu jeszcze nie masz męża? Na co czekasz? I tak dalej. Jest presja. I pod wpływem tej presji człowiek, któremu kolejne lata życia uciekają, widzi, że jeżeli nie teraz, to kiedy? I w oczach swoich bliskich będzie jakimś nieudacznikiem. I to poszukiwanie męża, żony staje się coraz bardziej rozpaczliwe. Na początku podchodzimy z taką długą listą życzeń, że mój przyszły mąż ma być taki siaki i 20 punktów, które należy spełnić. Nie daj Boże, żeby choćby jednego nie. A później ta lista coraz bardziej kurczy się, coraz więcej kompromisów. I niestety na drodze tych wszystkich kompromisów, eliminacji tego, co dla nas jest ważne, stajemy przed człowiekiem, który na początku wydaje nam się atrakcyjny, bo być może jesteśmy w nim zakochani, nie dostrzegamy jego różnych wad, patrzymy na niego przez różowe okulary, ale później zamienia nasze życie w piekło i prowadzi nas do piekła. I zwróćmy uwagę, to co powiedziałem przed momentem. Naszym celem jest niebo. Tylko, że jak dostać się do tego nieba, jeżeli druga strona, współmałżonek, ciągnie nas w dół, do piekła? Niestety, ale często sami sobie stwarzamy takie piekło, ponieważ ulegamy jakimś modom, presjom społecznym. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo znam takie osoby, które chciały przeciwstawić się swoim bliskim, na przykład rodzicom, i mówiły im wprost, że nie widzę siebie w związku z tą osobą, którą wy chcecie mi wskazać jako tą, która mogłaby być moim mężem czy żoną. Ale no niestety właśnie ta siła jest bardzo, bardzo wielka i no pytanie też w ogóle, czy takie małżeństwo jest ważne, skoro zostało zawarte pod przymusem, to jest inna sprawa, ale też no zwróćmy uwagę, że jakiekolwiek tu przykłady nie podamy, mamy przede wszystkim zadawać sobie pytanie, czy ten człowiek, z którym jestem związany, doprowadzi mnie do nieba, czy też nie. I to jest właśnie taki punkt odniesienia. I jeszcze dalej, my musimy wybrać sobie takiego człowieka, który będzie nam pomagał za życia realizować powołanie do bycia świętym. A nie tylko taki, który ustawi mnie w życiu, dzięki któremu będę miał wygodnie, dużo pieniędzy, jakieś inne korzyści. No, pewnie wiele osób może w tym momencie się zdziwić, ale naprawdę nie brakuje osób, które podejmuje decyzję o wyjściu za mąż czy o ożenieniu się, patrząc na to, co z tego będę miał. A później niestety życie bardzo szybko weryfikuje tego rodzaju decyzje i jest jedno wielkie nieszczęście. Tak więc nigdy tego szczęścia nie będzie, jeżeli wyeliminujemy z naszego życia Pana Boga. Jeśli będziemy dawali posłuch ludziom, którzy bardzo często są złymi doradcami. Owszem, może czasami chcą naszego dobra, ale nie patrzą z perspektywy Pana Boga. Jest jeszcze jedna przeszkoda i to jest nasze serce. Jak to się mówi, serce nie sługa i ono czasem nami rządzi. No, co w takich sytuacjach? Jakaś dziewczyna zakochała się w kimś, kto nie powinien nigdy być w przyszłości jej mężem. Co wtedy? No, to jest sfera uczuć. Za zakochanie na początku nie odpowiadamy. I zdarzają się właśnie takie przypadki, że jakaś bardzo młoda dziewczyna zakocha się w dużo starszym mężczyźnie, że mężczyzna, który ma żonę, zakocha się w jakiejś koleżance w pracy. I przychodzą tacy ludzie do księdza i mówią: proszę księdza, no coś takiego mi się przydarzyło, co teraz, czy mam się z tego spowiadać? No i jeszcze do końca za to zakochanie na początku nie odpowiadamy, bo to jest takie uczucie, nad którym do końca nie ma kontroli. No później jednak przychodzi taki moment, kiedy możemy podjąć kontrolę nad tym, co dzieje się dalej z tym uczuciem, czy je chcemy rozwijać, podtrzymywać, czy też już powoli zaczynamy je gasić, kiedy odcinamy się od tego bodźca. To jest bardzo ważne. Jeżeli jednak tego nie ma. Jeżeli podtrzymuje te relacje, związek, no wtedy już możemy mówić o grzechu, jeżeli jest to osoba, która w związku małżeńskim, a na drugim froncie zaczyna robić coś innego, wbrew przysiędze małżeńskiej, no to już mówimy o grzechu ciężkim. Także to nie jest tak, że serce ma nami rządzić. Musimy pamiętać, że Pan Bóg daje nam i serce, ale równocześnie rozum, ale jeszcze więcej łaski Ducha Świętego, do którego mamy nieustannie się zwracać z modlitwą i z pewnością Duch Święty nam pomoże wydostać się z nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji. Tak więc warto też o tym pamiętać.
I tutaj poleganie tylko na swoich uczuciach to jest troszkę mało. Warto powierzyć tę sprawę Panu Bogu. Może mamy jakiegoś swojego świętego. Modlić się do Ducha Świętego, do świętego Józefa. Znam wiele młodych osób, które są teraz w związkach małżeńskich i mówią właśnie o tego rodzaju modlitwie, gdzie potem poznały człowieka i wiedziały, że to jest ten, że to jest ten wyproszony, wymodlony. I rozeznanie własne jest bardzo ograniczone, w szczególności jeżeli to jest tylko eleganckie spotkanie w jakimś lokalu czy w jakimś parku, gdzie sobie tylko piękne rzeczy mówimy, może trzymamy się za rękę, a zupełnie inaczej się poznajemy, jeżeli się angażujemy w jakieś działanie. Na przykład w jakiś wolontariat, gdzie trzeba jakieś paczki pakować, przeładowywać, coś przenosić, czy idziemy na jakiś rajd pieszy, gdzie trzeba też włożyć dużo wysiłku, umieć współpracować z innymi ludźmi. I wtedy poznajemy się w sytuacji nie tylko jakiejś takiej wyidealizowanej, ale wtedy, kiedy jest jakiś stres, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy zostaliśmy na przykład przez kogoś dotknięci, urażeni, jak się zachowujemy? A w rodzinie tej drugiej strony szacunek do rodziców, do rodzeństwa, jak się ta osoba odnosi, to wszystko powinniśmy mieć na względzie i nie mówić, że jakoś to będzie, tylko właśnie może zwrócić uwagę i poprosić o jakąś pracę nad tym. Jeżeli ta praca zostanie podjęta i będziemy widzieć jakieś efekty, to jest nadzieja. Jeżeli ktoś nas zbędzie, że to nie twoja sprawa, no to ba. To no źle tak. Rokuje.
Dobrze pan tutaj wskazuje. Trzeba uważnie obserwować tę osobę, która jest przy nas w różnych sytuacjach życia, nie tylko patrząc sobie głęboko w oczy w kawiarni, ale w konkretnym działaniu. Bardzo dobry przykład pan podaje. Praca. Spotkania z ludźmi, bezinteresowność. Ja jeszcze dodaję na przykład wyjście w góry, bo to jest taka sytuacja, gdzie jest konkretny wysiłek i maski opadają. Czy ta osoba będzie dla ciebie wsparciem, będzie ci pomagać? Albo jeszcze lepszy przykład, piesza pielgrzymka na Jasną Górę na przykład. Uważam, że tam już opadają wszystkie maski i warto wtedy przyglądać. Pamiętam, raz byłem, znaczy nie jeden raz, wiele razy szedłem na pierwsze pielgrzymki, ale jednego roku była taka para, narzeczeństwo, gdzie no doszło do takiej zabawnej sytuacji dla całej grupy, że dziewczyna nosiła swojemu chłopakowi plecak, przynosiła, organizowała mu jedzenie, był taki zmęczony po tych kilku kilometrach, coś okropnego, więc myślę, że ten związek nie przetrwał, chociaż niestety nie dane mi było później spotkać się z tymi ludźmi, ale budził śmieszność całej grupy, bo tutaj role po prostu się odwróciły. On chyba szukał jakiejś niani, mamusi, ale na pewno jako mąż uważam, chyba by się nie sprawdził. Mąż, który ma być oparciem dla swojej żony, wspomagać ją, wspierać ją, po prostu być facetem. Tak samo ważny musi być czas narzeczeństwa. Uważam, że dzisiaj wielu młodych po prostu marnuje ten czas, że tego czasu nie ma, że albo jest wejście już totalnie w grzech, mieszkanie przed ślubem razem, korzystając ze wszystkich przywilejów, które są zarezerwowane tylko małżonkom, a więc no, w sytuacji grzechu trudno mówić o jakimkolwiek rozeznawaniu i patrzeniu w prawdzie, bo od początku jest zakłamanie. Ale też no, zwróćmy uwagę na to, że dzisiaj ten czas narzeczeństwa bywa obśmiewany przez kulturę, ale także nawet i przez wielu ludzi. Po prostu też jest to ten czas niezrozumiały. Ale właśnie wtedy chodzi o to, żeby uważnie przypatrywać się tej drugiej osobie, z którą chcę spędzić resztę mojego życia. I trzeba przy tym być realistą, to znaczy być w takiej postawie, prawdy względem samego siebie i drugiego człowieka. A prawda polega na tym, że nie można zakładać, że ten człowiek zmieni się pod moim wpływem. Bo to jest najczęstszy błąd, jaki popełnia wielu ludzi, że widzi w narzeczeństwie wady u swojego narzeczonego. Na przykład chłopak pije, ale ona myśli, on się zmieni, bo mi to obiecuje, bo mi to powiedział. No, później ręce opadają, bo nie dość, że się nie zmieni, to staje się jeszcze gorszy. Więc trzeba realnie patrzeć na drugiego człowieka. Oczywiście nie wyolbrzymiać niektórych spraw, jeżeli widzimy w nim jakąś tam wadę, słabość. No każdy je posiada, każdy. Nie ma ideałów. Ale pytanie, co on później z tym robi? Czy on daje sobie powiedzieć, że w jego funkcjonowaniu są jakieś błędy? Czy tak jak pan zauważył, odnosi się od razu pychą, co ty mi tutaj mówisz, ja mam zawsze rację i tak dalej? No, z takim człowiekiem wiadomo, że nie da się dogadać, więc no, na pewno tym realistą trzeba być. Wielką pułapką też dzisiaj niestety są te związki seksualne, bo jeżeli już dojdzie do takiej inicjacji, to ona po prostu zaślepia, zamyka oczy, wyłącza rozum, dochodzi do uzależnienia między dwojgiem osób i to uzależnienie prowadzi do takich decyzji jak na przykład o ślubie, ale po ślubie, kiedy już te emocje opadają związane z bliskością fizyczną, no zostaje człowiek odarty z tych wszystkich masek i co, i niektórzy mówią, i zostało męczenie się do końca życia. A więc warto zaufać Panu Bogu, że ta czystość przedmałżeńska wspiera narzeczonych we wzajemnym poznawaniu się i trzeba po prostu bardzo, bardzo konsekwentnie przestrzegać tej czystości. Myślę też, że bardzo konieczne jest to, żeby uważać na te tak zwane pozorne poprawy, a więc powiedziałeś swojej narzeczonej, czy powiedziałaś swojemu narzeczonemu, że coś jest w tobie nie tak. I on powiedział, dobrze, poprawię się. Jest przez 1, 2, 3 dni dobrze, ale potem znowu zaczyna się stara tak zwana jazda. No, jeżeli to 1, 2, 3 raz się powtarza, to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście ta osoba jest zdolna do tego, żeby trwać z tobą w zdrowym związku małżeńskim, czy to nie będzie jedno wielkie udawanie i fikcja. Wejście w związek małżeński musi polegać na tym, że ja realnie chcę w sobie coś zmienić, przepracować i zrobić to skutecznie, a nie tylko na chwilę, żeby zamydlić komuś oczy.
Dobrze ksiądz powiedział, że chce w sobie coś zmienić, bo często wejście w związek małżeński jest po to, żeby ułatwić sobie życie. Że ta druga osoba weźmie dużą część różnych obowiązków organizacyjnych, takich, innych. Ja będę swobodniejszy, tak jak w domu będąc dzieckiem rodzice mnie obsługiwali, pomagali, tak teraz wezmę żonę i ona będzie mi służyć. No to kompletna pomyłka. Właśnie wchodząc w relacje z kimś, jeżeli mamy tą wspólnotę budować, to od razu trzeba wiedzieć, że ja w sobie będę musiał dużo zmienić. Bo jesteśmy z różnych domów, z różnych stron, różne mamy przyzwyczajenia i to nie jest tak, że tylko ta druga strona będzie obowiązkowo musiała we wszystkim ustąpić mnie. Bo moje jest na wierzchu, moje jest lepsze.
Bo tak nawet jest w życiu duchowym, że nieustannie musimy się nawracać. Jeżeli ktoś uważa, że już jest nawrócony, że nie musi się nawracać z niczego, że nie ma grzechów, to znaczy, że jest potwornie zakłamany. I jak tu funkcjonować z kimś takim, szczególnie jeżeli to jest małżeństwo? Na każdym etapie naszego życia wychodzą nowe sprawy i ciągle trzeba coś w sobie przepracowywać. Pan by mógł tutaj potwierdzić po wielu latach przecież życia małżeńskiego, że tak właśnie jest. I co ciekawe, wielu ludzi bardzo szczerze i pokornie przyznaje w czasie rozmów duszpasterskich do nas, do kapłanów. Proszę księdza, ja już taki stary ramol, stary trew, 80 na karku, ja ciągle te same błędy popełniam, ciągle denerwuję tym samym moją żonę. Więc dobrze, żeby taką świadomość mieć, a nie oszukiwać, nie okłamywać siebie samego. W ogóle kłamstwa, jeżeli się pojawiają, szczególnie na etapie narzeczeństwa, bardzo źle rokują. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby badać owoce takiego związku. Czy ja przy tej osobie staję się lepszy, czy staję się gorszy? Czy ta osoba ciągnie mnie w dół?
Istotne, bardzo istotne.
Jeżeli na przykład jest dziewczyna, która wiąże się z chłopakiem, który na przykład nie chodzi do kościoła, ale twierdzi, ja wierzę w Pana Boga, ja będę chodziła do kościoła, ale jednak po pewnym czasie zaczynają się wyłomy, przestaje się modlić, przestaje praktykować, zaczyna łamać Boże przykazania, inne Boże przykazania, to wtedy wiadomo, że ten związek niestety, ale nie przetrwa, nie będzie dla niej udany ani szczęśliwy, że on ją doprowadzi do jakiegoś wielkiego nieszczęścia. Uważnie patrzeć na to, jakie owoce wydaje ten związek, obserwować siebie samego, ale w prawdzie, I dobrze byłoby, gdyby towarzyszył temu na przykład jakiś kapłan, spowiednik. Nie oszukiwać siebie. Dobrze też jest uważnie wsłuchiwać się w to, co mówią do nas nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, rodzice. Ludzie nam życzliwi, bo często posługuje się nimi Pan Bóg i przez nich Pan Bóg pragnie powiedzieć tobie, nie wchodź w to. To będzie dla ciebie przekleństwo, krzyż na całe życie. Często niestety takie osoby bywają bardzo uparte, nie dają sobie nic powiedzieć. Pamiętam taką dziewczynę, której towarzyszyłem przez jakiś czas. Weszła w taki toksyczny związek i mówiłem jej, że słuchaj, nie wchodź. Ja wiem, że to ty decydujesz, ty podejmiesz ostateczne wybory, ale na tym gruncie, co widzę, co mówisz, to nie doprowadzi do niczego dobrego. No ale się uparła i teraz jest bardzo nieszczęśliwa, ale ma pretensje do wszystkich, czemu jej nikt nic nie mówił. Mówili. Ona nie chciała słuchać. I takich ludzi niestety jest bardzo wielu, że oszukiwało samych siebie. A teraz mają wielkie, wielkie pretensje. No i też myślę, że najlepiej słuchać samego Pana Boga i jeśli jeszcze ktoś jest przed tą decyzją o ślubie, a wie, że są tam jakieś znaki zapytania, to naprawdę módlcie się jak najwięcej do Pana Boga, proście o znaki, rozeznawajcie, niech Pan Bóg pokaże, wskaże, czy macie być razem, czy nie. Ja wiem, że to jest trudne i znam takie przypadki, że bali się prosić Pana Boga taką modlitwą. Panie Jezu, jeżeli nie jesteśmy dla siebie przeznaczeni, jeśli Ty nie chcesz tego związku, to proszę, żebyśmy mieli taką siłę się rozejść. I są takie osoby, które nie były w stanie zdobyć na taką modlitwę, no i dzisiaj mają taki, powiem, ciężki krzyż w tym swoim małżeństwie. Owszem, Pan Bóg przy nich jest i jakoś starają się być przy sobie razem, ale mają o wiele ciężej niż gdyby może wcześniej zapytali Pana Boga, czy Pan Bóg też chce dla nich tego bycia razem.
Tak, bo w rezultacie no ten efekt końcowy to jest to, że będziemy razem wchodzić do nieba. No może któryś z nas wcześniej, któryś później, ale przynajmniej będziemy się na tej drodze do nieba wspierać. I dlatego ważne jest tutaj, żeby też była jedna wiara. Bo często jest tak, że w tej chwili, że mamy osoby, no nie tylko że protestantów, ale bywa, że zupełnie z innego świata, azjatyckiego. Też takie związki są. I też, no a jak się kochają, no bo powiedzmy, czy to Japonki, czy Tajlandki, wspaniałe żony, ale czy tu jest możliwość wspólnej drogi do nieba, kiedy ona, ta druga osoba wyznaje, ma swoje bóstwa, swoje kadzidełka, swoje posążki, no to już zupełnie nie to.
No tak, no, można by oczywiście powiedzieć bardzo optymistycznie, że jakaś możliwość drogi do nieba jest, ale ta droga będzie bardzo, bardzo utrudniona, ale przede wszystkim naznaczona ogromnym cierpieniem. Bo nie łudźmy się, sfera duchowa jest bardzo ważna, bo ona dotyczy spraw dla nas najważniejszych, naszej prywatnej relacji z Panem Bogiem. Jeżeli mówimy tutaj o osobie, która jest naprawdę wierząca i szczerze kocha Pana Boga, to jeżeli ona zacznie wchodzić w kompromisy, to znaczy zwiąże się na przykład z ateistą albo osobą innej wiary, albo w ogóle o jakimś wyimaginowanym światopoglądzie religijnym, czy w ogóle myśleniu o sprawach wiary, to ta właśnie druga osoba będzie uderzać w najważniejsze dla niej rzeczy. Podam konkretny przykład z życia moich znajomych. Dziewczyna wyszła za mąż, za mężczyznę, który był ateistą, ale był dla niej bardzo dobry, kulturalny, uprzejmy, nic do zarzucenia poza tą jedną sferą. I ona mówiła, że naprawdę on pod wieloma względami jest idealny, ale ja nie przypuszczałam wtedy, że ja będę tak cierpieć, ponieważ on ze mną nie uklęknie do modlitwy. To było dla mnie bardzo ważne, żebyśmy razem się modlili. Przed ślubem trochę mnie oszukał, bo markował nawrócenie. Wyspowiadał się przy Komunię Świętą, ale niedługo potem, po ślubie, powiedział, ty się jednak nie przyzwyczaj do tego, że mnie zobaczysz w kościele i rzeczywiście konsekwentnie do kościoła nie chodzi. I ona mówi, ja nie przypuszczam, że to będzie dla mnie takie trudne, że on ze mną do kościoła nie pójdzie, że my razem nie jesteśmy w stanie obchodzić świąt, że on potrafi Wielki Piątek sobie usmażyć kotleta, kiedy ja poszczę. I ma za nic to, co jest dla mnie ważne, że raz kazał mi ściągnąć obraz Bożego Miłosierdzia, który sobie kupiłam i chciałam powiesić w pokoju, bo go kłuł w oczy. Sprawy dla niej bardzo ważne, a on nie podziela tego świata. tu jest pewna rozłączność, a zwróćmy uwagę, że jednak małżeństwo ma być tutaj pewną jednością, szczególnie na gruncie duchowym. I ona mówi, że ja modlę się za niego. Ona jest z tym bardzo konsekwentna, rzeczywiście potwierdzam. Praktykuje, modli się, chodzi na mszę świętą, rozmawia z dziećmi, stara się im mówić o Panu Bogu. Dzieci są troszkę na rozdrożu. Jedne idą za, czasem idą za ojcem, czasem idą za matką.
No właśnie.
Ale ona powiedziała kiedyś, że ja nie przypuszczam, że będzie tak ciężko i gdybym drugi raz miała podjąć taką decyzję, pewnie nie zdecydowałabym się na ślub z osobą, która nie podziela mojej wiary. Tak więc nie bądźmy naiwni, że po pierwsze ktoś się nawróci pod naszym wpływem, albo że jakoś to będzie. No nie jakoś to będzie, bo są też osoby trzecie, które ponoszą konsekwencje naszych wyborów i tutaj mam na myśli właśnie dzieci. Bo przecież one będą musiały pójść w jaką stronę. Jeszcze teraz na tym poziomie, na jakim są, gdzieś tam próbujemy im wytłumaczyć, dlaczego tatuś czy mamusia nie chodzą do kościoła, ale nasz przykład życia decyduje później o ich życiu, o ich zbawieniu albo wiecznym potępieniu. I tutaj też musimy mieć na względzie, czy chciałabym, żeby moje dzieci żyły tak jak ich tata czy mama, że na przykład nie chodzą do kościoła, że są agresywne względem spraw wiary. To nie są banały. To są wszystko bardzo konkretne sprawy, które dotyczą wielu ludzi. I kiedyś to tak naiwnie mówili, jakoś to będzie, a dzisiaj płaczą. Płaczą w konfesjonałach, w poradniach małżeńskich, mówiąc, co ja mam robić, co ja mam robić, jest tak źle. No to tu nie ma prostych spraw rozwiązać. No trzeba modlić się za tego współmałżonka, modlić się podwójnie, ale też być bardzo konsekwentnym w swojej wierze, bez żadnych najmniejszych wyłomów. Bo może być tak, jak kiedyś pewna kobieta powiedziała, że powoli zaczęła spadać w dół w tej swojej wierze, w praktykach z Panem Bogiem, być coraz bardziej zimną. I w pewnym momencie mąż do niej powiedział, a ty na początku byłaś taka wierząca, ty taka naprawdę to nie jesteś. I się tak przykro zrobiła, bo stwierdziła, no miał rację, no ta moja miłość do Pana Boga była jakaś bardzo słaba, bo no niestety nie przeszłam tej próby. I zamiast nawrócić męża, jak na początku myślałam, to sama odeszłam od Pana Boga.
No bo niekiedy ta druga strona słabie wierząca, czy praktycznie rzecz biorąc niewierząca, narzuca, przymusza, w jakiś sposób psychicznie oddziaływuje na drugą stronę, że ta jest pod presją. No i że ustąpić. No i właśnie w tym momencie zjeżdża sama w dół. A dzieci widzą i patrzą. I się na podstawie obserwacji swoich rodziców, nie tego, co rodzice mówią, ale obserwacji ich relacji ze sobą, z Bogiem, budują swoje postawy względem Boga, względem świata. I to gadanie potem niczego nie zmieni, bo to już jest wdrukowane. To już jest wdrukowane od małego i jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci były silne duchowo, silne psychicznie, to musimy dbać o to, by razem z małżonkiem stanowić jedność na wielu płaszczyznach. No na początek to się docieramy, to się jeszcze sprzeczamy, jeszcze dyskutujemy, dialogujemy, ustalamy, ale wszystko dla budowania dobra wspólnego naszego małżeństwa, rodziny, relacji z Bogiem, między sobą i z dziećmi. A dopiero potem z rodziną pochodzenia. Z mamą, z tatą, którzy nas zrodzili. No bo tutaj też jest cały szereg zadrażnień związanych z tym, że trzeba po prostu, wchodząc w związek małżeński, porzucić rodzinę pochodzenia, bo zakładamy nową rodzinę. Nie można być jedną nogą w rodzinie pochodzenia, a drugą w związku małżeńskim, bo to się nie da. To jest po prostu udawanie. To właściwie stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności zawarcia takiego związku. Że jak to się to udowodni, bo albo się dokonało wyboru, albo nie. Małżeństwo jest powołaniem. Jest i trzeba to powołanie realizować, no jeżeli chcemy dojść do tego celu, który nam Pan Bóg przewidział. Chcemy być szczęśliwi w wieczności. a nie tylko przez te kilkadziesiąt lat.
No właśnie, to wszystko, co pan mówi, to właściwie dotyczy samej definicji, czym jest tak zwany trudny związek czy toksyczny związek, bo istotą w ogóle związku małżeńskiego jest tworzenie komunii. Pan to nazywał właśnie pięknie jednością między mężem i żoną, ale ta komunia ma także dotyczyć relacji z Panem Bogiem. Jeżeli po pierwsze zostanie naruszona ta komunia między małżonkami, no to już te cele małżeństwa, jeden z celów małżeństwa zostaje bardzo poważnie tutaj uderzony, zaatakowany. Jeśli zostanie też zaatakowany ten fundament, jakim jest Pan Bóg, a jeszcze możemy rozwinąć te cele małżeństwa o to, o otwartość na życie, które dzisiaj też niestety przez wielu jest nieprzyjmowane, to jak tu tworzyć szczęśliwe, udane małżeństwo. Także no właśnie, ta toksyczność związków, te trudne związki na wielu gruntach mogą powodować zaburzenia tej jedności. Niedawno spotkałem się z grupą osób, podejrzewam, to był przedział wiekowy między 25 a 40 lat i prosiłem ich, żeby starali się wypowiedzieć na ten temat, co sądzą na temat tych toksycznych związków, jak to widzą w swoim życiu, w swoim otoczeniu, a może odwołali się do swoich własnych doświadczeń. I powiem szczerze, że jest to problem bardzo powszechny, że niemal każda osoba była w stanie podać przynajmniej jeden, jak nie więcej, konkretne przykłady z życia swojej najbliższej rodziny, takiego nieudanego związku czy związku trudnego, toksycznego. Przykłady, jakie się pojawiały, na przykład związki z przemocowcem, że jedna z osób w tym związku małżeńskim dopuszczała się tej przemocy. Nie mówię tutaj o przemocy fizycznej, chociaż i takie przypadki były, ale najczęściej była to przemoc psychiczna na drugiej osobie. Inny przykład takiego toksycznego związku to był związek, pamiętam, z osobą narcystyczną, zapatrzoną w siebie, patrzącą tylko i wyłącznie na swoje własne dobro, totalna egoistka, która uważała, że cały świat ma się jej podporządkować. Ona jest w centrum i już w drugim roku małżeństwa potrafiła zostawić swojego męża, i tam było już chyba jedno dziecko i powiedzieć, że ja wyjeżdżam sobie teraz do pracy za granicę, bo tam będę miała lepsze życie, bo ja chcę żyć wygodnie. Ja nie chcę tracić najlepszych lat mojego życia dla męża i dla dziecka. Coś okropnego. Trafiła akurat na świętego męża, bo on się wiele za nią modlił, dzwonił do niej i mówił, pamiętaj, drzwi są otwarte, ale kiedy wróciła po jakimś czasie, właściwie nic się w niej nie zmieniło. To był jakiś głębszy problem. Ona uważała siebie za centrum życia i cały świat ma być jej podporządkowany. Często właśnie pojawiał się też problem nadwrażliwości na swoim punkcie, że jedna osoba w takim związku jest przewrażliwiona. Nic nie można jej powiedzieć, nie można na nic zwrócić uwagi, bo zaraz zaczyna się atak, agresja. Myślę, że to zawsze ma jakiś związek z tym, co miało miejsce w domu rodzinnym, w jakichś zranieniach, braku przebaczenia. To wszystko trzeba przepracować. Tu trzeba jakiegoś psychologa, terapii, może jakiegoś kapłana, który duchowo też poukłada różne sprawy. Zawsze jednak jest problem, czy ta osoba chce poddać się tego rodzaju pomocy, czy ona dostrzeże, że ma takie problemy i da się je uzdrowić, że jest w stanie uwierzyć w to, że ta pomoc jest dla niej możliwa. No z tym bywa różnie.
Ksiądz powiedział przebaczenie. To już w narzeczeństwie jest wiele okazji, żeby to sprawdzić, ponieważ na początku bardzo słabo się znamy, więc niechcący potrafimy siebie nawzajem poranić i to niekiedy boleśnie. No, jest oczywiście reakcja negatywna tej drugiej strony. No i teraz pytanie, czy jest chęć do pojednania? Przebaczenia sobie, no bo przebaczenie to jest podstawowa, że tak powiem, właściwość, która powinna istnieć w każdej wspólnocie, bo bez przebaczenia żadna wspólnota nie przetrwa.
No, zgadza się. I warto sprawdzić właśnie na tym etapie, jakim jest narzeczeństwo, czy ta osoba, z którą chce spędzić resztę życia, potrafi przebaczać. To jest pewna łaska od Pana Boga, ale zarazem, jak pamiętamy z katechizmu, każda łaska wymaga współpracy i czy potrafimy z tą łaską współpracować, czy potrafimy zdobyć się na ten wysiłek przebaczenia drugiej osobie. No jeżeli ktoś jest do tego niezdolny, nie potrafi rozmawiać, dojść do jakiejś tam prawdy, do kompromisu, zamyka się w sobie, jeśli jest skłonna tylko i wyłącznie do cichych dni, to trudno w tym momencie o szczęśliwy związek małżeński. Pamiętam taki artykuł, kilka tygodni temu napisałem, pojawił się na łamach naszego dziennika, a propos tych cichych dni, jak one potrafią niszczyć małżeństwa. Bo to jest coś, co jest przeciwne przysiędze małżeńskiej. To jest zamknięcie się w sobie i taki komunikat wysłany do współmałżonka, nie będę z tobą rozmawiać, nie jesteś na moim poziomie, nie warto z tobą rozmawiać, nie warto tobie przebaczać. Moje milczenie to jest sygnał przeciwny do kocham cię, odejdź ode mnie. No właśnie, jest później wielkie, wielkie nieszczęście. Ale tak jak powiedziałem, często są to sprawy, które mają jakiś głęboki korzeń, często w dzieciństwie i trzeba, no, trzeba tutaj jakiejś bardzo konkretnej pracy nad sobą.
Czy pomocy specjalisty wręcz.
O, tak, tak. No tak samo w przypadku nałogów. To taki kolejny związek, kolejna sprawa, która się pojawiła u tych osób, z którymi rozmawiam, że jest taka osoba, która już na tym etapie chodzenia ze sobą czy narzeczeństwa ma skłonność na przykład do picia, czy tam do innych nałogów typu hazard. Dzisiaj wielkim problemem niestety jest erotomania, pornografia, grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, sami zakup alkoholizm też. Coraz więcej mężczyzn zauważa, że ich żony mają ogromne ogromne problemy z tym, jak racjonalnie wydawać pieniądze. Często może to być uzależnienie od telewizji, internetu, telefonu komórkowego, seriali telewizyjnych. Moglibyśmy tu wymieniać mnóstwo przykładów. W każdym razie widzimy, że taka osoba ma taką skłonność i też pytanie, czy ona jest w stanie dostrzec to, czy jak taki rasowy alkoholik będzie twierdziła, nie mam z tym problemu. Metoda wyparcia, eliminacji problemu, okłamywania samego siebie i wszystkich dookoła, czy też kreowania rzeczywistości niezgodnej z stanem faktycznym. I wtedy wiadomo, że taki związek będzie obarczony jakimś wielkim, wielkim problemem. Także to, co wszystko mówię, to na pewno są jakieś bardzo konkretne przykłady trudnych związków i naprawdę trzeba tutaj ogromnej odpowiedzialności, żeby jak na najwcześniejszym etapie postarać się wyłapać to wszystko, co może później w przyszłości stać się wielkim problemem. Ale oczywiście takich przykładów trudnych związków jest też o wiele więcej. Na przykład też widzę, że wielkim problemem też są różnice w osobowości, czy w naszym temperamencie, charakterze. Właśnie nawet rozmawiałem dzisiaj z taką jedną dziewczyną, która mówiła, że jej pierwszy związek to było totalne dno, porażka. Związała się z osobą, która nie leżała jej w charakterze, ciągle się ze sobą kłócili, nie mogli się dogadać, w ogóle spędzać ze sobą czasu, drażnili siebie nawzajem. No takie drobiazgi, ale jednak no, wpływają na jakość życia, prawda? A później na małżeńskiego tym bardziej. To jest jedna rzecz. No inna rzecz jest taka, że pamiętajmy, że nasza osobowość jest kształtowana przez rodzinę, w której wzrastamy. I dobrze jest też na etapie narzeczeństwa poznać rodzinę tej drugiej strony. Z jakiej rodziny pochodzi mój kandydat na męża czy na żonę. Jeśli ta osoba ukrywa przed nami tę rodzinę, nie chce nas tam zaprowadzić, to jest jedna wielka niewiadoma, co tutaj się wydarzy.
Jest podejrzane, dlaczego?
Tak jest. I to nie znaczy, że jeżeli w tej rodzinie jest jakieś zło, to że ta osoba jest napiętnowana i że my ją odrzucimy. Jeżeli jest to związek budowany na prawdzie i rzeczywiście na miłości, to ja myślę, że nie dojdzie do odrzucenia. Ale mimo wszystko często jest tak, że te osoby boją się bycia porzuconą, ponieważ uważają, że jeżeli zaprowadzę swojego narzeczonego do mojego domu rodzinnego i zobaczę, jakie tam są awantury, że na przykład mój ojciec nie szanuje własnej żony, że tam są krzyki w ogóle, to że on się obrazi i odejdzie ode mnie, że powie, że to jest jak choroba zaraźliwa, że ja będę taka sama. No nie musi tak być. Ale też trzeba wiedzieć, że to, co dzieje się w domu rodzinnym, no może mieć jakiś wpływ na moje życie. W końcu też oni będą kiedyś twoimi teściami i trzeba będzie budować także i z nimi jakiś rodzaj komunii, prawda? Także to są, myślę, takie bardzo, bardzo ważne sprawy. Ale też dzisiaj takim tematem i na szczęście, dobrze, mówi się o nim coraz więcej, jest problem tak zwanych DDA, dorosłych dzieci alkoholików. Bardzo dobrze, że w wielu parafiach można uzyskać taką pomoc, bo to są świadectwa wielu ludzi, którzy mówią, że ja potrzebuję tej konkretnej terapii, ponieważ nie jestem w stanie funkcjonować normalnie w małżeństwie, jeśli mi ktoś nie wytłumaczy, dlaczego ja reaguję w taki, a nie inny sposób na różne sytuacje, które mnie spotykają w życiu.
Dziękuję bardzo. No, wszystkiego nie da się powiedzieć, to jest olbrzymi temat, ale to też są rozmowy niedokończone. Dlatego zapraszamy teraz Państwa do kontaktu z nami. na Facebooku, na stronie Audycji dla Małżonków i Rodziców jest już kilka tutaj komentarzy, jak również przez telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Wiem, nie umiesz być niczyja, wiem, tęsknota cię zabija, wiem, a jednak nie rozumiem. Chcę rozpalić tu ognisko, chcę być z tobą bardzo blisko, chcę, a jednak wciąż nie umiem. Wybuduję most nad najszerszą z rwących rzek, abyś mogła przyjść na mój brzeg. Wybuduję most z rozświetlonych słońcem chmur, złączę morza szum z ciszą gór.
Ja wiem, zostać nie chcesz niczyj, wiem, twoja tęsknota krzyczy, wiem, a jednak mi uciekasz. Ty chcesz niepokój swój pokonać, chcesz naprawdę się
trwa audycja dla małżonków i rodziców, Radio Maryja, 22:18. Dzisiejszy temat, czy warto wchodzić w trudne związki, nasz gość, ksiądz Sławomir Kostrzewa. No i już pierwsze refleksje związane z kontaktem przez internet. Zachęcamy do zawierania związków małżeńskich. Nie zniechęcamy, tylko mówimy ostrożnie. i szukajmy dobrze. Gdyby ludzkość wybierała tylko w kapłaństwo, stan zakonny, bezżeństwo, no to byśmy się wykończyli w parę pokoleń i nie byłoby ludzkości. Pan Bóg nam przykazał, byśmy się jednak kochali, rozmnażali, no bo Królestwo Boże ma być zapełnione tymi, którzy będą Boga wielbić. I dlatego naszej audycji proszę nie traktować jako zniechęcenie. Owszem, jest odpowiedzialność. Dlatego pchajmy przed sobą taki trał, który będzie wszystkie miny wyzwalał. Czyli nie wpadajmy od razu, ach, zakochanie, tylko szukajmy z głową rozsądnie osoby, która będzie dobrą matką, dobrym ojcem naszych dzieci. Myślmy o tym, a nie tylko, czy mnie będzie z nim przyjemnie. Czy będę mogła się z nim pokazać, żeby on był elegancki i ładnie wyglądał, prawda? Miał ładne oczy i włosy. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Karol z Kwidzyna.
Witamy, panie Karolu. Słuchamy.
Bardzo cieszę się, że się dodzwoniłem. I muszę przyznać szczerze, że wasza audycja, dawno nie słuchałem Radio Maryja i jechałem teraz przed chwilą do pracy i właśnie włączyłem radio. I akurat audycja na mój temat, co w moim życiu teraz obecnie się dzieje i właśnie się bardzo cieszę, że właśnie na taką audycję trafiłem. A mianowicie jestem 2 lata w związku małżeńskim i rok temu stałem się z żoną, nie mamy rozwodu. I z tamtą osobą, z którą obecnie jestem, mamy dziecko, a z żoną nie mamy. I teraz mam takie pytanie do księdza, bo jestem strasznie rozbity tą całą sytuacją, która mnie w życiu spotkała. I żona mi to wybaczyła i powiedziała, że czeka na mnie. I teraz bardzo mnie nurtuje takie pytanie, co jest ważniejsze, małżeństwo czy dobroć tego dziecka i być tą kobietą, z którą mam to dziecko w związku
niesakramentalnym. Tak, proszę bardzo.
Ja myślę, że przede wszystkim na pierwszym miejscu małżeństwo, bo jeżeli pan postawi na dobro małżeństwa swojego tego pierwszego sakramentalnego, to równocześnie będzie to wpływać na dobro dziecka. Bo proszę zobaczyć, że najlepsze, co pan może dać swojemu dziecku, to życie w prawdzie. I jeśli ono się nauczy, że prawda na pierwszym miejscu i przed Panem Bogiem, i przed samym sobą, to jest najlepsza rzecz. I piękna sytuacja, że małżonka przebaczyła i że chce przyjąć Pana z powrotem. To niesamowita łaska od Pana Boga, tak to trzeba patrzeć. I tak jak powiedziałem, to dziecko, nie wiadomo jak się potoczą jego losy, czy ono zostanie przy tej biologicznej matce, czy może uda się, że Pan będzie mógł to dziecko wziąć ze sobą, ale nawet jeżeli dojdzie do tego, że będziecie musieli mieszkać oddzielnie, to jednak ono będzie wiedziało, że prawda jest jedna i tą prawdą jest to, że mój tata ma jedną żonę i że to jest jakiś fundament, na którym to dziecko będzie w przyszłości budować.
Że można w życiu popełnić błąd, można zgrzeszyć, ale wie się, gdzie jest prawda i do tej prawdy się wraca. To jest istotny bardzo przekaz dla dziecka. Na razie ono jest za małe, żeby to zrozumieć, ale
kiedyś będzie... Tak, bo ona ma 6 miesięcy.
No tak, ale jak będzie w okresie dorastania, to będzie bardzo drążyło tą sytuację, jak to było, dlaczego to było i tak dalej. Dzieci są w tym wieku bardzo dociekliwe.
Niekiedy... Tylko właśnie, przepraszam, że przerywam, właśnie przez tą partnerkę, z którą obecnie jestem, to właśnie ona tak podejrzewa, że chce wrócić do żony, i właśnie są takie szantaże, że jak dziecko dorośnie, to wytłumaczy dziecku, że tata zostawił nas, poszedł sobie i tak dalej. I to też mnie między innymi tak trochę przybija, że tak powiem. I
jeżeli pan się będzie modlił też za to dziecko, ono otrzyma jakąś ochronę od Pana Boga, że ono nie będzie za bardzo skłonne na te szantaże. Zresztą, tak jak pan tutaj powiedział, na pewnym etapie jednak dziecko samo będzie w stanie dojść do prawdy. Może jego matka mu wiele wmawiać i pewnie nie jeden raz pan się zastanowi, czy słusznie postąpił, ale proszę zaufać. Tu chodzi też o wasze zbawienie, o zbawienie pana, czy pan będzie zbawiony, jeżeli zostanie przy obecnej partnerce. Zresztą co to za miłość, jeżeli już teraz dochodzi do takiego szantażu, prawda? Z kim tutaj budować, prawda? Więc pan ma szansę się zbawić. Być może właśnie ta obecna partnerka pana będzie miała też szansę przemyśleć trochę swoje życie, zbawić się. Ale właśnie to wszystko jest zbudowane na prawdzie. To trzeba zawsze iść za tym, co mówi Ewangelia, Pan Jezus, za czym jest prawda.
Oczywiście pan o dziecko będzie dbał, będzie starał się z nim przebywać na tyle, na ile tam to zostanie uzgodnione, ale właśnie wychowywać w prawdzie i w miłości, bo dziecko ojca ma, pan jest tym ojcem, ale dziecko spotka się z sytuacjami różnymi w życiu i będzie widziało w jakimś wieku, już jak już będzie na tyle dojrzałe, że pan wybrał słuszną drogę. Bo małżeństwo jest jedno. I tutaj pana pytanie jest takim podstawowym pytaniem zadawanym przez bardzo wielu ludzi w podobnej do pana sytuacji i tu jest sprawa całkowicie jasna. To nie jest to, że my tutaj teraz w studio coś wymyśliliśmy nowego. Nie, to już od dawna wiadomo, że sakrament jest ważniejszy niż dziecko, bo dziecko może być w innym związku kilkoro dzieci, a własna żona na przykład jest bezdzietna i dzieci nie może mieć, ale to jest nasza sakramentalna żona i do niej mamy wrócić. Nie dobro dzieci, to jest zresztą fałszywe dobro, a zachowanie wierności Bogu, sakramentowi małżeństwa i wierności małżonce, której się ostatecznie z własnej woli, nieprzymuszonej woli ślubowało, że cię nie opuszcza aż do śmierci. To jest bardzo trudne, ale biorąc pod uwagę końcówkę przysięgi małżeńskiej, tak mi to pomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci, z ich pomocą jest to możliwe i to daje wielki wewnętrzny pokój, radość, no i wieczność całą przed nami. Nie zamyka tej wieczności. Dziękuję bardzo.
Super, dziękuję Kolegu. Za te słowo. Pozdrawiam
Dzięki.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Także istotne jest, by trwać przy tym, komu się ślubowało. Pisze pan Janusz, komunia i świętość budowaniu na 10 przykazaniach Bożych i na Jezusie Chrystusie. W centrum jest Jezus Chrystus. No, że to jest istotne. Czy pan Stanisław, trudny związek to jeszcze większe wyzwanie dla obojga, zwłaszcza w kwestii wzajemnego uświęcenia, a nie tak zwanego zżerania się. Ale tutaj, prawda, jeżeli już ten związek jest, to oczywiście niezależnie, czy on jest łatwy, czy trudny, mamy w nim trwać. Natomiast jeżeli jeszcze tego związku nie ma, bo jeszcze chodzimy ze sobą, no to naprawdę nie warto chyba wchodzić w te trudne związki, bo będzie nam po prostu bardzo ciężko w życiu. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa.
Witamy panie Jacku.
Kawalerem, ale, ale mimo wszystko mam trochę znajomych w różnych sytuacjach. I troszeczkę mnie uderzyło stwierdzenie, żeby nie być naiwnym i nie wiązać się z ludźmi innej wiary lub tam innych poglądów. Bo wydaje mi się, że to... Nie bardzo można w ten sposób podchodzić do sprawy, bo tu argument padł, jeżeli chodzi o dzieci. Ale prawda jest taka, że jeżeli się osoba, chrześcijanin, katolik zwiąże z osobą innej wiary i mają wspólne dzieci, to te dzieci właśnie są powołane do życia, a nie inne. Jeżeli by się związał z kimś innym, to by nie były te dzieci, bo to już są inne geny. Jeżeli Pan Bóg powołał właśnie te konkretne dzieci do życia, to wydaje mi się, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby właśnie te dzieci do tego Pana Boga dążyły, z tym Panem Bogiem żyły w zgodzie i wszelkie problemy z tym związane, no to no, życie jest życiem. Są problemy oczywiście jak najbardziej. Różnie to może wyglądać, ale nie możemy patrzeć przez pryzmat dzieci na to, z kim się wiążemy, dlatego, że właśnie od tego, z kim się wiążemy, zależą zależy, co to są za dzieci, co to są za ludzie. I o to chciałem zapytać, jak to gość nas wytłumaczy, bo wydaje mi się, że jednak nawet w Piśmie Świętym jest w pewnym momencie powiedziane, tylko nie pamiętam, czy u świętego Pawła, czy u świętego Piotra, że należy, że nie ma żadnego przeciwwskazań żadnych, żeby się związać z kimś, kto jest innej wiary i mieć nadzieję i modlić się o to, żeby ta osoba do tej wiary doszła. I wszelkie inne sytuacje są po prostu jakąś taką naszą słabością. I też trzeba to po prostu zostawić Panu Bogu i Mu zaufać, ale dzieci są z ojca i z matki.
Dobrze, zdaje mi się, że już rozumiem, o co Panu chodzi. Ja bym powiedział tak, że przede wszystkim to wszystko, co ja tutaj mówię i przede wszystkim Pan Lech, mówimy na gruncie jednak jakiegoś konkretnego doświadczenia. Wielu, wielu rozmów, które przeprowadzamy z różnymi ludźmi, ja jako kapłan, czy to w konfesjonale, czy w ramach rozmów duszpasterskich, tutaj Pan Lech też w studio. I no przede wszystkim jednak musimy wiedzieć, że tego rodzaju związki, gdzie były te różnice wiary, naprawdę w większości przypadków były trudnymi związkami i to mówiły właśnie te osoby. Co więcej, właśnie te osoby potwierdzały, że te dzieci bardzo cierpią w tych związkach, ponieważ są pogubione. Tak jak powiedziałem w jednym z dzisiejszych przykładów, mama idzie w niedzielę do kościoła, tatuś zostaje i te dzieci są niejako tak wewnętrznie pogubione. No zaraz, to jest ten Pan Bóg, czy tego Pana Boga nie ma. Ufamy, że kiedyś Pan Bóg da im jakieś światło na tę sprawę, ale nie łudźmy się, że tam wszystko jest w porządku. Także przede wszystkim chciałbym na to zwrócić uwagę i niech to będzie odpowiedzią, że bardzo wielu ludzi, którzy żyje w takich związkach, potwierdza, że jest im bardzo trudno i że gdyby miały szansę podjąć decyzję o małżeństwie jeszcze raz, prawdopodobnie nie weszłyby na taką drogę życia. Nie wiem, czy Pan Lech coś doda.
Znaczy, oczywiście, że jest to jakiś krzyż i no nie ma drogi do nieba bez krzyża, ale nie łudźmy się. Krzyży to i tak będziemy mieli wystarczająco dużo. Po co sobie już na starcie dodawać ten jeden wielki, duży, ciężki krzyż różnicy w wierze? Bo to, co mówimy, to nie jest teoria wyczytana z książek, tylko to są świadectwa ludzi, którzy w takich związkach żyją. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Kogo witamy i skąd? Słuchamy panią. No cóż. Chyba się pani nam rozłączyła.
Tak.
No jest pani na antenie, słuchamy pani.
Szczęść Boże, z tej strony Joanna. Ja jestem w małżeństwie, ale chciałam tak do audycji, jak tutaj pan, który dzwonił, co ma tu zrobić, czy wybrać żonę, czy wybrać ten związek niesakramentalny.
Tak.
Słuchałam kiedyś audycji z księdzem Dziewieckim, który też właśnie poruszał tą sprawę, jak to było, że się okazało, że wrócił z nim ten człowiek do swojej żony, ale ksiądz zaproponował, żeby totalnie zrezygnował z tej relacji z tym dzieckiem dla dobra żony, dlatego żeby to dziecko też nie cierpiało, ani też nie cierpiała ta rodzina, do której wraca, ponieważ to dziecko zaczęło potem mówić, że nie wiem, tata, ty wróć do nas, tam do tej kobiety, z którą był. I ta kobieta zaczęła później wydzwaniać do tej jego żony, że ona tak, że powinna zostawić, że on chce być tak naprawdę z nią. I tak naprawdę to małżeństwo, nie wiem, czy przetrwało, czy nie przetrwało, chociaż ten człowiek chciał cały czas się jednak z powrotem trzymać tej sakramentalnej żony, ale niestety weszły te reperkusje tej poprzedniej relacji na tyle, że bardzo to jakoś utrudniło, że nawet chociaż jak jest dziecko, ale jest w relacji niemałżeńskiej, to żeby po prostu sobie odpuścić. Ten człowiek nie miał owszem kontaktu przez jakiś czas, ale tak myślał, że chociaż na komunię, że pojedzie. No i się okazało później to wielkim jakimś takim błędem, bo później i dziecko bardzo pragnęło powrotu tego ojca.
Dobrze, pani Joanno. Ksiądz odpowie.
Tak, wie pani, no wiadomo, każde każdy przypadek jest inny i trzeba zobaczyć, dlaczego dziecko tak reagowało, tak wejść głębiej w historię tego małżeństwa. Wiadomo, że nie jest to decyzja, którą da się podjąć, prawda, w jednym momencie i zrealizować w jeden ściśle określony podręcznikowy sposób. Nie, no, to jest cały proces, to jest pewien proces powrotu do współmałżonka, tego sakramentalnego. I tak samo to dziecko, które zostaje pozostawione później, niestety, domaga się jakiejś bardzo konkretnej pomocy. I podkreślam słowo konkretne. To jest jakaś indywidualna sytuacja. My nie możemy tutaj na antenie dawać jednych rozwiązań, które będą uniwersalne dla wszystkich par. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby jak najskuteczniej towarzyszyć osobom, które są w takiej sytuacji, żeby z jednej strony podjęły decyzję taką, która jest zgodna i z nauką Kościoła i z tym, czego pragnie nas Pan Bóg, czyli na pierwszym miejscu dobro sakramentu małżeństwa, powrót do swojego sakramentalnego małżonka, a z drugiej strony też pomoc temu dziecku, żeby ono nie przeżywało tego tak bardzo, że nagle właśnie gdzieś zniknął ten rodzic.
Tak, ale niekiedy może to być trudne dla żony sakramentalnej, że jej mąż będzie przebywał co tydzień gdzieś tam ileś godzin z jakąś inną kobietą również. Także
trzeba to rozważyć,
czy to co innego, jeżeli dziecko będzie w tym domu akurat w tym sakramentalnym, prawda? Ale mówię, to są już szczegóły, które się ustala później. Generalnie wracamy do małżonka sakramentalnego. To jest zasada, bo to jest tylko nasza droga zbawienia. Te wszystkie konkubinaty inne, to niestety to jest pójście w stronę grzechu, życia w grzechu i odcięcia się od Boga. A wieczność nas czeka, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z tej strony Janusz z Chicago.
Witamy, panie Janusz.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i całe Radio Maryja. I właśnie się powiedzieć króciutko, może dużo nawet i z własnego życia mam doświadczenia w tej kwestii i zachęcam wszystkich mężczyzn do tego, żeby po prostu dbali o swój stan swojej czystości, żeby szanowali kobiety z honorem, tak jak my mamy szacunek dla Maryi w naszym kraju. Uważam, że religia katolicka, w której ja wyrosłem, jest religią naprawdę wspaniałą i daje takie duże możliwości. I żyjąc tutaj w Chicago i w Stanach w wielokulturowym i wielonarodowościowym kraju, w mieście, gdzie jest dużo religii ścierających się jedna obok drugiej, po prostu czuję się bardzo dumny i widzę, jak chrześcijaństwo, katolicyzm naprawdę jest po prostu zbawieniem świata, mówiąc krótko, bo wszystkie inne religie naprawdę jakoś prowadzą do zamętu, do jakiegoś nieporozumienia. Nie chcę obrażać tu nikogo wiary, ale widzę to po prostu, dostrzegam to na co dzień, jak inne religie mają problemy z dotarciem do Boga i ludzie, którzy są w tych religiach, są pogubieni, zawraceni i mają dużo problemów. Tak jak szanuję kobietę i szanuję i stan, uważam, że mężczyzna nie powinien się skusić nigdy na jakikolwiek związek z kobietą, która jest rozwiedzioną kobietą, a tym bardziej mężczyzn, dzieci z poprzedniego związku. Dlatego, że czasami mężczyźni poczują taki duch takiej misji i dadzą się załapać na coś, ale tak mówię, współczuję takim kobietom, które nie mają związku, czy też straciły męża, czy odszedł i żal mi jest takich dzieci, bo dzieci są nigdy niewinne, na świecie nie proszą, ale czasami się wyrządzi więcej krzywdy, jak się wejdzie w taki związek, pomoże takiej kobiecie i takim dzieciom, niż jeżeli się takiego związku powie człowiek zdrowotnie. Zachęcam każdego mężczyznę, żeby szukał kobiety czystej, wierzącej, religijnej, bo takie kobiety są wciąż dzisiaj na świecie i starać się założyć związek z taką kobietą. Zachęcam również, mówiąc tu o nas, o katolikach, do mężczyzn, żeby szanowali naszą wiarę dziadów, pradziadów, ojców, bo uważam, że naprawdę nasza wiara jest zbawieniem po prostu świata i zachęcam wszystkich katolików urodzonych, wychowanych w tej wierze do podtrzymywania za wszelką cenę naszej wiary, przeżyła, żeby rozwijała się, żeby rodziny po prostu były wychowane w tej wierze bo może jest to przykre, ale mam po prostu takie, uważam, mam takie stwierdzenie, że jednak nasza wiara jest jedną wiarą, która doprowadzi nas do zbawienia wiecznego.
I bardzo dziękujemy panu, wspaniałe świadectwo. Dziękuję
wszystkim kościołom za to, że po prostu ja się w dużym czasie wychowałem też w Polsce, za to, że uważam, że Kościół powinien być naprawdę Kościół. Mieliśmy i mamy wspaniały Kościół w Polsce i Bóg zapłać wszystkim księżom, wszystkim zakonnikom, siostrom za posługę, za wierną posługę, za ciężką posługę, że nas podtrzymywali na duchu na przestrzeni różnych złych politycznych czasów i czasów, gdzie człowiek już nawet i tracił nadzieję na wszystko. Dzięki Kościołom naprawdę przetrwała Polska, dzięki Kościołom Polska zyskała niepodległość, dzięki Kościołom Polska istnieje i naprawdę hołd wielki księżom, hołd wielki Kościołom. Bóg zapłać i uważam, że jest to niesamowita radość, że człowiek mógł żyć w takim środowisku. Także wciąż jeszcze podróżując po świecie, uważam, że naprawdę Liga Katolicka ma sens, ma ogromny sens i Bóg zapłać za to, że nawet była w pewnym sensie jakimś modyfikowana, ale to tylko w tym sensie, żeby lepiej dotrzeć do ludzi, lepiej okazać oblicze Boga i naprawdę, zresztą widzimy sami, co się dzieje w Europie, kiedy to muzułmanizm opanowa też na Europę, że niestety dochodzi do takiej tragedii, którą ci ludzie mieli we własnym kraju, a teraz ją przynoszą na inne połacie ziemi. Zobaczę raz jeszcze, pozdrawiam wszystkich i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Janusz.
Bardzo dziękujemy za to wspaniałe świadectwo. No, widzi pan, no, tak jest, jak pan mówi, nasza religia jest wspaniała, dlatego, bo to nie jest jakiś system filozoficzny, ale to jest przede wszystkim, zwróćmy uwagę, w centrum naszej religii jest Jezus Chrystus, nie jakaś myśl, tylko Jezus Chrystus, konkretna osoba, Bóg. Mamy sakramenty, spowiedź świętą, możliwość przyjmowania Pana Jezusa do naszego życia, nieustanny kontakt z Bogiem i ta stała obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu zapewnia nam wszystko, co jest najlepsze, abyśmy w pełni rozwinęli się jako ludzie. I niedawno usłyszałem to od pewnej kobiety, która mieszka w Finlandii. Jej spostrzeżenie, że jak nasza religia katolicka cudownie zabezpiecza kobietę. Ona to zauważyła, zresztą kilka lat temu się nawróciła, że w naszej religii jest właściwie wszystko to, co kobiecie zapewnia szczęście. Ale tak samo możemy to powiedzieć, nasza religia zabezpiecza wszystko, co najważniejsze dla małżeństwa, dla rodziny, dla dobra dzieci, dla nas samych, dla naszej świętości, dla naszych pragnień. Jedyna tylko sprawa, o której musimy pamiętać, żebyśmy nigdy nie dali się okłamać złemu duchowi, który będzie wymawiał, że Bóg coś przed wami ukrywa. Tak jak kusił Adama i Ewę w raju, prawda? Że jest tam coś, co Bóg przed wami ukrywa. Nie. Zaufać Panu Bogu, iść drogą, którą On wyznaczył i to jest droga szczęścia, bo historia współczesna, historia świata, historia Polski i innych narodów pokazuje, gdzie jest prawda. Tylko trzeba mieć oczy szeroko otwarte.
I dlatego pani Izabela pisze, czy osoba, która nie korzysta z sakramentów świętych, ma moc wyprosić pomoc na wszelkie trudne czasy? No jak to wyprosić? Jeżeli nie jest w kontakcie z Panem Jezusem, no to w jaki sposób ona ma modlić się, kiedy nie chce korzystać z tego, co daje Kościół? No niestety, no bez Boga ani do proga. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Mariusz, Maszczycki, Jan.
Teraz i zawsze.
Może odrobinkę nie na temat. Nie.
Ale kogo witamy?
Mariusz z Mazowieckiego.
Witamy, panie Mariuszu.
Może odrobinę nie na temat. Opowiem coś po prostu o swojej sytuacji. Akurat to wydarzyło się to praktycznie od 4 dni. Miałem partnerkę, która po prostu była z dzieckiem. Jest z dzieckiem, ma swoje dziecko. Zaszła w ciążę ze mną. Byliśmy praktycznie przez 2 lata. Dziecko w tym momencie ma 9 miesięcy. I doszło do takiej sytuacji. Konkretnie mi chodzi o 500+.
A pan jest w związku małżeńskim z kim innym?
Nie.
Stanu wolnego?
Nie. Tak. Moja była partnerka jest rozwódką. I chodzi mi konkretnie o 500+. Wszystko było w porządku. Tylko po prostu poszło o 500+. ja chciałem zwrócić po prostu ludziom uwagę, że czasami ludzie po prostu no, patrzą się tylko i wyłącznie po prostu na pieniądze. Czyli na drugie dziecko po prostu są, trzeba mieć po prostu alimenty, czyli po prostu była sprawa. Przyznano jej alimenty. No i dostała 500+. W tym momencie po prostu, no, ludzi zaślepiają tylko i wyłącznie po prostu pieniądze. Moim zdaniem tak nie powinno być, bo...
No tak, ale...
Naprawdę to...
No niestety jest tak, jak pan stwierdził, nie pieniądze są najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy chcemy prawdziwego dobra drugiego człowieka. Czy staramy się żyć zgodnie właśnie z prawem Bożym, bo jedynie ono zapewnia nam dojście do prawdziwego dobra. Inaczej to są wszystko ułudy, które prędzej czy później się nam wysypią.
Zawsze zwracajmy też uwagę na to, co robimy w naszym życiu, czy to nas przybliża do zbawienia, do nieba, czy też oddala, bo te drobne jakieś korzyści typu 500, no co z tymi pieniędzmi, jeśli tutaj niestety stawka jest o wiele większa, zbawienie naszej duszy. No, jeżeli ktoś na swoje własne zbawienie sprzedaje za te srebrniki, że tak powiemy biblijnie, no to źle o nim świadczy, ale też pamiętajmy, że grzech jest zawsze udziałem w tym przypadku dwojga osób. Nie możemy też tylko.
Jeżeli ktoś ma rozwód, to nie znaczy, że sakrament małżeństwa przestał istnieć.
Dokładnie. I o tym też trzeba pamiętać, że no, trzeba też zwrócić uwagę na ten swój udział w tym grzechu.
Słuchamy Radio Maryja.
Już można mówić?
Słuchamy. Kogo witamy i skąd?
Już mogę mówić?
Słuchamy panią. Kogo witamy?
Ja jestem z Łęcznej.
Pani imię?
Krystyna.
Witamy panią Krystyną, słuchamy.
Ja mam syna, się ożenił z jedno i no, rozszedli się, tam było jedno to dziecko. No później są drugie, no ale ta żona chce, żeby on do niej wrócił, a te drugie dzieci zostają. No ja nie wiem, tu chodzi o to, czy jak wróci do pierwszej żony, czy będzie mógł chodzić do komunii, do spowiedzi z żoną? Czy jak to się mówi, że źle zrobił, to nie. No bo jak w drugich związkach żyją takich niesakramentalnych, no to mężowie, ani żony nie korzystają z komunii, ani ze spowiedzi.
Jeżeli... Ale może ksiądz.
No tak, jeżeli wróci do swojej legalnej żony sakramentalnej, no to wtedy mówimy o nawróceniu i ma szansę przyjść do spowiedzi, wyznać swoje grzechy, uzyskać rozgrzeszenie i oczywiście jak najbardziej ma szansę otrzymywać Komunię Świętą.
Oczywiście, jeżeli zrezygnuje z kontaktów takich intymnych z tą osobą, która nie była jego żoną.
No bo ja może trochę jestem staroświecka, bo już blisko 70, ale ja miałam jednego męża, jedne dzieci, no i ja tak uważałam, no jak żeś popełnił błąd, no to trzymaj tych dzieci, żeby dalszych błędów nie było, bo to czasami to tak sobie robią. Tyś poszedł na bok, to i ja pójdę na bok i później to są dzieci twoje, moje i nasze.
Mi się przypomina taka sytuacja, to troszkę dłużej będę opowiadał. Byłem kiedyś na kolędzie i wchodzę do pewnego mieszkania. Był tam mężczyzna, kobieta i trójka dzieci, a owa kobieta była w ciąży. Ale patrzę na kartotekę i ona była bardzo pokreślona. I ja w pewnym momencie pytam tych państwa, no drodzy państwo, tak miło, sympatycznie się rozmawia, ale ustalmy tutaj jak z tą kartoteką, bo tu nie wiadomo, jest pokreślone, jakieś strzałki, znaczki, każde dziecko inne nazwisko. No i pani mówi, no bo tutaj sytuacja jest taka, że moje pierwsze dziecko to z innym mężczyzną, później ja od niego odeszłam, drugie dziecko z innym mężczyzną, to trzecie dziecko to jest z tym panem, który tutaj jest. Ja mówię, aha, no i teraz to dziecko, którego się pani spodziewa, to będzie też z tym panem. Nie, no to będzie jeszcze z innym, tylko my właściwie już się rozstajemy. Także sytuacja taka, że każde dziecko z kimś innym. I ona jeszcze mi powiedziała na koniec, no ale proszę księdza, ja się bardzo cieszę, że mimo wszystko ksiądz tutaj ładnie z nami kulturalnie rozmawia, bo jak tu w tamtym roku był inny ksiądz, to od razu zaczął krzyczeć i wyklinać. No ja się tak zastanawiam, co ja mam do niej powiedzieć. No ewidentnie ma bardzo nieuporządkowane życie i wiadomo, że Pan Bóg temu nie błogosławi, ale ona jest przekonana, że no powinienem tylko pochwalić, pogłaskać, wszystko jest w porządku. I u nich na stole leżało Pismo Święte. I tak mi nagle przyszło do głowy. Proszę pani, ja nie wiem, co mam do pani powiedzieć, bo ja nie chcę powiedzieć niczego, co by mogło teraz pani sprawić przykrość, ale może Pan Bóg coś powie. Pomodlimy się chwilę i tak na chybił trafił, otworzymy sobie Pismo Święte. No i ona, no dobrze, to tak zróbmy. I z tego, co pamiętam, to chyba nawet ona otworzyła to Pismo Święte w jakimś miejscu, no jak to się mówi, losowo wybranym, palec. I proszę sobie wyobrazić, ja zapamiętałem ten fragment, gdzie się to Pismo Święte otworzyło, to była księga Jeremiasza, drugi rozdział i tam był taki nagłówek: Izrael, nierządnica. I zacytuję, jak brzmiał ten fragment. Od dawna bowiem złamałaś swoje jarzmo, zerwałaś swoje więzy, powiedziałaś sobie: nie będę służyć. Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem pokładałaś się jako nierządnica. I tam dalej jeszcze długo, długo Pan Bóg mówił, jak to patrzy się na te sprawy. Także tak konkretno dostała odpowiedź, że po prostu stała się blada jak ściana. Nic nie powiedziała. Ja tylko ten obrazeczek, który chciałem dać kolędowy, tak włożyłem, założyłem w tym miejscu i mówię: wie pani, Pan Bóg dał bardzo konkretną odpowiedź. Proszę sobie to wziąć do serca z Panem Bogiem. I tak ją z tym zostawiłem. Nie łudźmy się, że Pan Bóg pobłażliwie popatrzy na to zło, które jest grzechem ciężkim. Pan Bóg tego z pewnością nie chce. To współczesny świat nam wmawia, że wszystko jest w porządku, wszystko jest okej, to się da wytłumaczyć, prawda? Puścimy oczko do Pana Boga. To nie jest okej. Grzech jest zawsze złem i nie bez powodu święci mówili, że lepiej jest umrzeć niż zgrzeszyć. Dlatego nie pchajmy się właśnie w tego rodzaju związki, relacje, ale najgorsza rzecz jest dzisiaj taka, że my je usprawiedliwiamy. Że często rodzice, widząc zło w życiu swoich dzieci, będą te dzieci bronić, chronić, usprawiedliwiać, nieraz dla świętego spokoju. No bo ważniejsze są relacje między nami, żebyśmy się jakoś dogadywali, zgoda. No ale tam nie ma prawdy. Tam jest grzech ciężki, tam jest sytuacja, no, która jest realnym zagrożeniem dla zbawienia co najmniej kilku osób, więc trzeba powracać do tego, czego od nas chce Pan Bóg.
Słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, czy jestem na antenie już?
Tak, tak. Kogo witamy i skąd?
Bartek z Rzeszowa.
Witamy panie Bartku.
Tak przysłuchuję się tej audycji. Chciałbym tak bardzo krótko o sytuacji z mojego życia. Moja mama tak 40 lat temu została bardzo źle potraktowana przez swojego męża po tam kilku latach małżeństwa, bardzo niewielu. Z tego małżeństwa był mój brat, który urodził się, no, taki bardzo chory, niepełnosprawny. No i mama z tym wszystkim została zostawiona. No tak trochę na pastwę losu, można by powiedzieć. I w pewnym momencie, no, spotkała mojego taty. No wiadomo, mnie jeszcze wtedy nie było. Który po prostu bardzo mocno się zaangażował, jakby tak pomocowo. Mama, proszę, to zwracam uwagę na sytuację bardzo ciężka i finansowa, i psychiczna, i właściwie każda inna. Więc tato bardzo się zajął moim bratem wtedy, no i mamą. No i wiadomo, zrodziło się z tego jakieś uczucie. Mama, nie ukrywam, że też zrobiła wszystko, żeby jakoś z tamtym mężem sobie życie ułożyć, ale no, nie było takiej możliwości. No, bardzo ciężki to był przypadek. Alkohol i tam wiele innych rzeczy, jakieś powiązania nawet mafijne. Więc to był taki bardzo trudny przypadek. No i tak zawsze sobie zadaję to pytanie, co ksiądz na to powie, co ludzie mądrzy na to powiedzą, prawda? Proszę nie traktować tego telefonu jako taki jakiś buntowniczy, ale tak na dobrą sprawę, gdyby wtedy nie tato, no pewnie mama by żyła, ale nie wiadomo jakby to było. Być może brata by już nie było, bo naprawdę bardzo dużo pomagał, angażował się. No potem mówię, zrodziła się miłość, potem urodziłem się ja. No też nie byłoby mnie, jednak związku niesakramentalnego. Cała sytuacja skończyła się dobrze, bo miałem okazję być na ślubie moich rodziców, ponieważ mama dostała unieważnienie. To było bardzo trudne do dostania, ale akurat to uważam, że dobrze, że bardzo trudne, bo to nie może być łatwe. Mhm. Bardzo poważna przecież sprawa. Ale gdyby nawet nie dostała tego unieważnienia, proszę powiedzieć właściwie, jak to interpretować i jak na to patrzeć. Mama zmarła w te święta i tak zawsze mi mówiła, czy Pan Bóg mi to wybaczy. Zawsze jej mówiłem, chociaż nie do końca jestem kompetentny, jestem wierzący, ale zawsze byłem pewien, że wybaczy, bo zawsze mówiłem: mamo, nie byłoby mnie, no brat nie byłby tak wychowany, ty nie byłabyś w takiej kondycji, no i tato do końca mamy kochał. Oczywiście to skończyło się jakimś rodzajem happy endu takiego dużego, ale proszę powiedzieć, co było w sytuacji, gdyby nie to unieważnienie. Jak Pan Bóg może na to popatrzeć?
Stwierdzenie nieważności.
Przy okazji, tak, przy okazji bardzo pozdrawiam i kibicuję radio i bardzo dziękuję, że jest. Także z Panem Bogiem posłucham już.
Z Panem Bogiem, Panie Bartku, z Panem Bogiem.
No właśnie, tutaj już wielokrotnie przysłuchując się różnym audycjom, które tutaj były na, o tematyce małżeńskiej, tego rodzaju telefony się pojawiały już i pamiętam, że zawsze padała jedna i ta sama odpowiedź, że nikt z nas nie jest Panem Bogiem i absolutnie nie możemy pozwolić sobie na to, żeby teraz dawać jakieś wyroki, jak Pan Bóg na to patrzy w tym konkretnym przypadku, jak On to osądzi w niebie, to jest sprawa Pana Boga. On zna wszystkie szczegóły dotyczące życia i Pańskiej mamy i Pańskiego Ojca. Ojca i jemu to trzeba zostawić, bo to już jest sprawa, która się wydarzyła. Trzeba tutaj wielkiej modlitwy Pana jako syna obojga rodziców i oddawać to Panu Bogu. Ale ja bardzo Pana zachęcam, żeby Pan próbował swoje życie układać właśnie zgodnie z Bożymi przykazaniami. A druga rzecz, bo Pan to powiedział, że problem Pańskiej mamy polega na tym, że ona związała się z niewłaściwą osobą, że nawet tam jakieś powiązania mafijne. I to jest istota naszego dzisiejszego programu. Uważajcie na to, z kim decydujecie się związać. Bo to, że później te związki się nie udają, to jest właśnie konsekwencja tych naszych niestety niedopatrzeń, o właśnie tego naiwnego podejścia, że jakoś to będzie, że jakoś się samo ułoży. Często ślepego patrzenia na to, co mówią też inni. A więc zachęcam do tego, żeby budować życie zgodnie z Bożymi przykazaniami i bardzo roztropnie podchodzić do swoich związków małżeńskich, które Pan Bóg chce, żeby były jedyne na całe nasze życie. Także bardzo dziękuję też Panu za ten telefon.
Znaczy niekoniecznie jedne, ale do śmierci współmałżonka.
Do śmierci, zgadza się.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Kasia. Ja dzwonię w takiej sprawie. Ja jestem w związku małżeńskim. Mój mąż niestety znęcał się nad mną psychicznie i fizycznie. Z tego małżeństwa jest dwoje dzieci. Ja teraz jestem akurat w trakcie rozwodu. Chciałam zapytać, nie wiem jak teraz Pan Bóg na mnie patrzy. W każdym razie jest to dla mnie bardzo trudne, ale nie widzę innego wyjścia. Próbowałam męża zmienić, próbowałam wpłynąć na niego, że to co robi nie jest dobre. Niestety, no nie mam na to wpływu.
Tak. Proszę Pani, no przede wszystkim to ja bym odradzał mimo wszystko tak bardzo radykalnego odcięcia się od męża, jakim jest rozwód, bo Kościół daje taką możliwość, jaką jest separacja, a więc Pani nie ma obowiązku w takiej sytuacji być przy mężu, który szczególnie stosuje przemoc. Pani ma siebie też chronić. I Kościół zabezpiecza to prawo, czy to mężczyzn, czy kobiety, do ochrony samego siebie, swojej nienaruszalności, godności, także jeżeli chodzi o te sprawy fizyczne. Więc zachęcam w takich sytuacji do separacji. Być może za ileś lat mąż się nawróci, zrozumie swoje błędy i wróci do Pani. Ale rozwód już jest jakąś tam klamką, jakimś komunikatem, odcinamy się, nie chcę mieć z Tobą nigdy nic wspólnego.
Także...
On do kościoła w ogóle nie chciał chodzić. Jego po prostu nie interesowało nic wokół. Po prostu on był najważniejszy. Dla niego się liczył on sam. Właśnie. Alkohol, przemoc i...
No dzisiaj o tym właśnie mówiliśmy, o takim zapatrzeniu się samego w siebie. Dlatego bardzo, bardzo zachęcam, żeby Pani się modliła za męża. Przynajmniej ten jeden różaniec dziennie. Są też te grupy Sychar, czyli Stowarzyszenie Osób Opuszczonych przez Współmałżonka i tam też można otrzymać taką wzajemną pomoc. Dlatego Pani sama nie będzie. Pan Jezus chce być przy Pani i umacniać Panią w tym krzyżu, który Pani dźwiga i proszę właśnie się dużo modlić, bo to właśnie Pani da siłę, żeby dobrze przejść przez te próby, które jeszcze Panią czekają.
Równo w lichtarzu palą się wśród nocy, jak światła, co drogę wskazują zgubionym i koją ich strach. Tak twój wzrok, co jaśniejszy od lamp, przemienił cały świat i jest przemieniony na zawsze już. Nawet w nocy we śnie nie traci z oczu Romea i na mnie patrz. By źrenic twych prawdziwy blask otulał mnie i tym mnie chronił, niech światła krąg wyznacza drogę, którą będę szedł. Aż tak bezbronny w tę ciemną noc już księżyc zgasł, a twoja twarz jest taka jasna. Gdy oczy swe odwrócisz, gwiazdy zgasną, bo ty i ja, choć tyle wyznać chcę, to brak mi słów, są nic nie warte, bo kocham cię. Te słowa znaczą mniej niż wszystko to, co czuję. O mnie w tę jasną noc, cudowną noc podarowaną nam.
Drodzy Państwo, 23 godzina właśnie wybiła. Czas na informacje. Jest dużo rekolekcji dla małżeństw, ale my tutaj w radiu podajemy wyłącznie jeden typ rekolekcji, bo to byśmy inaczej to 3 godziny podawali. Rekolekcje bardzo krótkie, bardzo wydajne dla małżonków, żeby polepszyć jakość więzi między sobą, czyli spotkania małżeńskie. Krótkie, weekendowe, w różnych częściach Polski. W dniach 16-18 marca, czyli kolejny weekend, takie rekolekcje proponuje ośrodek rzeszowski, szczeciński, tarnowski i warszawski. Ośrodek rzeszowski w terminie 16-18 marca, przypominam. Zgłoszenia na te rekolekcje przyjmują Państwo Jurek. Telefon 663-366-306. Powtarzam, 663-366-306. Ośrodek szczeciński w Wisełce koło Międzyzdrojów zlokalizuje te rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują Państwo piotrowscy. Telefon 486-2301. Powtarzam, 486-2301. Aha, bo to jest stacjonarny, czyli 91 jest na początku jako kierunkowy. Lub 600-912-488. Powtarzam, 600-912-488. Ośrodek Tarnowski w Gródku nad Dunajcem organizuje rekolekcje. Państwo skrzypcowie przyjmują zgłoszenia. Telefon 605-884-177. Powtarzam, 605-884-177. Warszawa w Sulejówku organizuje rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie i zgłoszenia przyjmują Państwo Antoszkiewiczowie, 605-588-121. Powtarzam, 605-588-121. Zapraszamy na kolejne rekolekcje dla małżonków i rodziców. 13 marca temat spragnieni nieba. Naszym prelegentem będzie ojciec Marek Wójtowicz, jezuita, doktor teologii fundamentalnej, także celem naszym jest niebo. Będziemy mówić o małżonkach, którzy byli spragnieni nieba, o rodzicach świętej Tereski od dziesiątka Jezus. Ale nie tylko. To jako powiedzmy takim punkcie zaczepienia. Natomiast my korzystajmy z wzorców, jakimi są dla nas święci. I też starajmy się mieć to w sercu, pragnienie nieba, bo tylko ono nam zapewni dokonywanie właściwych wyborów tutaj na ziemi, gdzie jest tyle różnych pokus i zwiedzeń. 20 marca serwis małżeński, państwo Barbara i Wojciech Gałązka. 27 marca, już w Wielkim Tygodniu, małżeńska droga krzyżowa. Ksiądz Artur Szymczyk, państwo Elżbieta i Paweł Sołdrowscy. I nasz gość, ksiądz Sławomir Kostrzewa, też zaprasza na swoje strony.
A właściwie tylko jedną, i to związaną z kanałem na YouTube, RCS TV. Tam można znaleźć dużo bardzo ciekawych rekolekcji, konferencji, nagrań z rekolekcji, konferencji, z których można uzyskać wiele ciekawej i wartościowej wiedzy, także na tematy, które dzisiaj poruszamy. Także nazwa kanału RCS TV, tak jak Ruch Czystych Serc. RCS TV. Bardzo zachęcam do tego, żeby wchodzić na ten kanał, subskrybować, oglądać zawarte tam materiały.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna mam na imię i mam takie pytanie.
Witamy panią Krystynę.
Jestem w związku małżeńskim już 33 lata. Mąż nadużywa alkoholu. No też z początku byłam daleko od Boga. Ale teraz właśnie któryś już rok jestem bardzo blisko. I po prostu tylko to mi pomaga przetrwać różne takie sytuacje związane z tym, z nadużywaniem alkoholu. I mam takie pytanie właśnie, bo najstarsza córka też jest w takim związku. I po prostu nie wiem, jak jej wytłumaczyć to, żeby po prostu poprosiła o tą pomoc, jak nawróciła do Boga, bo też jest wierząca, no ale też nie potrafi też tak do kościoła, też nie uczęszcza często, tak jak tylko musi, komunia czy chrzest właśnie, że to właśnie ten Bóg by ją zbliżył, jakby się zbliżyła do tego Boga, to właśnie by było łatwiej może już nie trwać tak też, znaczy jakby obydwoje też jakby potrzebowali tej pomocy, ale właśnie jak wytłumaczyć, żeby do jakiejś poradni poszły albo coś, no właśnie mam takie pytanie.
Na pewno trzeba teraz za nich bardzo, bardzo się modlić, rozmawiać, na ile oni są i będą otwarci, żeby przyjąć także to wszystko, co pani do niej mówi. Ale pamiętam taki wywiad, który pojawił się dokładnie chyba tydzień temu w jednej z gazet katolickich. To był wywiad z księdzem, który jest duszpasterzem osób uzależnionych od alkoholu. I ten ksiądz bardzo wyraźnie mówił, że to są trudne formy pomocy osobom, które mają problem z alkoholem. I powiedział jedną ważną rzecz, że czasami to naprawdę trzeba zostawić ich, żeby troszkę tego dna poczuli, bo dopiero wtedy się obudzą, otrzeźwią i będą mieli siłę poprosić o pomoc.
No tak. Też syn mnie namawia, żeby właśnie odejść, żeby właśnie dosięgnął tego drugiego dna takiego, żeby właśnie może wtedy zobaczył, że... No i właśnie też ja jestem takim... Też nie wiem, czy właśnie zostawić męża, żeby właśnie poczuł to, że... Bo też się leczyć nie chcę w ogóle.
No, właśnie, to jest bardzo skomplikowana sprawa, dlatego ja zachęcam do kontaktu z takimi ośrodkami, które świadczą pomoc dla osób zależnionych od alkoholu i dobrze, żeby tam był jakiś kapłan, żeby tam dokładnie wszedł właśnie w waszą sprawę i już mógł jakoś tak sensowniej poradzić. Ja tylko cytuję to, co przeczytałem i rzeczywiście jakoś mi mocno zapadło w pamięć, że czasem ta pomoc polega na tym, żeby ten człowiek poczuł dno, na którym jest, bo dopiero wtedy będzie w stanie przyjąć prawdę o złu, które jest obecne w jego życiu.
Może ksiądz spojrzy na ekran pani Zofię.
A no właśnie, tutaj na Facebooku czytamy świadectwo pani Zofii. Szczęść Boże. Ja mam pytanie odnośnie stwierdzenia nieważności małżeństwa. Jeśli związek był niestety od razu zaczęty w sposób grzeszny, potem było nawrócenie, ślub, Po ślubie około 10 miesiąca wyszło, że mąż jest od długiego czasu uzależniony od narkotyków i inne różne sytuacje, które zataił. Mamy dwoje dzieci, jesteśmy po rozwodzie, mąż nie ma żadnego kontaktu ze mną ani z dziećmi. Modlę się za niego, ale chciałabym, żeby i dzieci wzrastały przy obojgu rodzicach. Szkoda, że nie słyszałam tej audycji wcześniej, choć i ja i mąż pochodziliśmy z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie nie było wzoru małżeństwa, niestety. No właśnie, pytanie o, na samym początku odnosi stwierdzenie ważności małżeństwa. No jest to na pewno jakaś podstawa, to, że mąż zataił swoje problemy, uzależnienia od narkotyków, inne sprawy, o których tutaj pani pisze. Jest taka sprawa właśnie, że no nie można, nie wolno tutaj zataić tak istotnych rzeczy i warto ten temat podjąć w sądzie kościelnym, po prostu zostawić tę sprawę do rozpatrzenia kościołowi.
Do kurii się udać.
I myślę, że tam już otrzyma pani właściwą pomoc.
I będziemy brali następny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Kogo witamy i skąd?
Małgorzata z Krakowa.
Witamy pani Małgorzato.
Ja szybciutko chciałam tylko powiedzieć, zwrócić uwagę, że no, kilkanaście minut temu pan Lech odpowiedział pani, która nie mówiła, tylko napisała pytanie i pan to bardzo powierzchownie i szybciutko odpowiedział, ksiądz nie zdążył zauważyć, a trzeba by, żeby jednak byłoby wspaniale, gdyby ksiądz zechciał odpowiedzieć, a ksiądz chyba nawet nie zauważył, bo to było bardzo szybko. Pan oddał odpowiedź i koniec. A rzecz dotyczyła bardzo ważnej sprawy. Pytała pani, która od dłuższego czasu nie prowadziła życia sakramentalnego, czy jej pytanie brzmiało, czy Pan Bóg ją wysłucha, jeśli ona się będzie modlić? A pan jej szybciutko, bardzo powierzchownie odpowiedział, że no nie, no skąd, jeśli nie chce mieć kontaktu z Bogiem, to Pan Bóg jej nie wysłucha. Ale pan nie wiedział o tym, ona nie powiedziała, czy nie chce, czy też jest w sytuacji takiej, że nie może w tej chwili. I wydaje mi się, proszę bardzo o odpowiedź księdza, jeśli zechce odpowiedzieć, że Pan Bóg każdego człowieka wysłucha, jeśli żałuje. Może ona jest w tej chwili w sytuacji takiej, że nie może, że jest jej trudno, ale może Pan Bóg ją wysłucha w tym względzie, że ona będzie mogła przystąpić do sakramentów, że jakoś ta trudność, że nie przystępuje w tej chwili, zostanie zlikwidowana, że ona znajdzie drogę do Boga. Więc nie można człowiekowi powiedzieć, nie, jesteś w sytuacji takiej, że Pan Bóg cię nie wysłuchuje, koniec, kropka, następny telefon.
Nie, po prostu bardzo to jest krótko.
O ustosunkowanie się księdza z Bogiem.
Przepraszam, po prostu bardzo krótko to jest napisane zdanie, niecałe dwie linijki i pani jako kobieta z kobiecą intuicją więcej z tej krótkiej informacji wyczytała niż ja.
Tak, a jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, które pani rozwinęła z tego zdania, które tutaj jest, to oczywiście, że Pan Bóg wysłuchuje wszystkich, którzy się do Niego modlą, czy są grzesznikami, czy nie. Pan Bóg wszystkich słucha, nie zatyka sobie uszu jakimiś tam koreczkami. To tak nie jest, ale musimy wiedzieć o takiej prawdzie, która jest często powtarzana też przez świętych, że grzech jest pewną przeszkodą w działaniu Pana Boga, więc tutaj rozróżnić to, że Bóg słucha i czy my Mu pozwolimy działać w naszym życiu, a grzech jest bardzo poważną przeszkodą w działaniu Boga w naszym życiu. Ktoś to kiedyś porównał właśnie do parasola, że jak człowiek stoi pod parasolem, no to nie ma takiej opcji, żeby ten deszcz, ta woda mogła go obmyć na przykład, no bo trzyma w ręku parasol i ten grzech jest trochę jakby takim parasolem, który powoduje, że te Boże łaski, które mają na nas spływać, no nie mogą do nas dotrzeć, bo jest ten grzech i trzeba tego grzechu się pozbawić, żeby te Boże łaski mogły zadziałać w naszym życiu. Tak to mniej więcej wygląda.
Żeby to Boże działanie zaistniało, bo ono istnieje, tylko nie dociera. Nie dociera przez nasz grzech. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jola ze Szczecina. Chciałam
tylko
podzielić się swoim świadectwem z życia, bo też tak przysłuchuję się tej audycji. I moja sytuacja życiowa wygląda mniej więcej tak. Będąc bardzo młodym dziewczyną, wykazałam się jakąś taką potężną naiwnością w swoich decyzjach. Spotkałam człowieka, którym bardzo szybko weszłam w jakąś bliższą relację i kiedy już było za późno, okazało się, że jest to człowiek niewierzący, a jego ojciec jest świadkiem Jehowy. Zgodziłam się na ślub taki cywilny, niesakramentalny, wiedząc o tym, że odchodzę od Boga. Myślałam, że może coś z tego się uda zrobić, że wychowamy dziecko, bo chciałam, żeby to dziecko miało i ojca, i matkę. Teraz z tych perspektywy lat mogę powiedzieć, że nasze życie było jedną wielką walką. Raniliśmy się nawzajem. Z tego związku jest twoje dzieci, które są też bardzo poranione. I chciałam powiedzieć, że po prostu życie bez sakramentu małżeństwa, ale z taką świadomością, trwając w modlitwie, zwracając się zawsze w różnych trudnych sytuacjach do Boga, człowiek sobie po prostu nie poradzi. Mój związek oczywiście się rozpadł w sensie takim, że żeśmy się rozdzielili, bo ja przeżyłam takie nawrócenie potężne, chciałam wrócić do Boga i tak też się stało. Jesteśmy już dziadkami, nawet ze sobą w jakiś sposób żyjemy w przyjaźni, lepiej niż kiedy byliśmy razem. I mogę powiedzieć też, że dużo mnie to też nauczyło, że no człowiek ma taką pokusę, chce po swojemu układać życie i szukać jakiegoś tam szczęścia po ludzku, wchodzi w kolejne związki. I dziękuję Bogu za to, że jakoś pokazał mi tą sytuację i dał mi wytrwać w tym, że rozstając się z ojcem moich dzieci, po prostu nie weszłam w żadne inne relacje, nie układałam sobie życia po swojemu, choć jestem osobą wolną w świetle Bożym może, bo nie miałam sakramentu małżeństwa, ale też zobaczyłam to, że gdybym ułożyła sobie życie patrząc tylko na swoje szczęście, zraniłabym też nasze dzieci, ponieważ bardzo głęboko zobaczyłam to, że dzieci cierpią, kiedy widzą, że ich rodzice, mama i tata biologiczna, nie są razem i nie mogą czerpać z tej miłości. I to jest oszukiwanie się po prostu, kiedy człowiek myśli sobie, no teraz jestem z innym mężczyzną, jestem szczęśliwa, a dzieci mam z innym. To jest nieprawda. I po prostu chciałam krótko powiedzieć o tym, że bez Boga po prostu nic nie da się ułożyć w życiu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Właściwie pani podsumowała wiele wątków, które dzisiaj się pojawiły i sprawy związku z innowiercą i kwestie, czy być wiernym Panu Bogu, czy zamknąć, zatkać uszy na to, co do nas mówi. Tak więc bardzo cieszymy się. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym pani nawróceniu, w tym pragnieniu trwania blisko Pana Boga, przystępowaniu do Komunii Świętej i niech też Pan Bóg błogosławi pani dzieciom.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Mirek z tej strony, dzwonię.
Szczęść Boże.
Choć tak naprawdę jadę samochodzikiem, bo jestem kierowcą zawodowym i zmierzam akurat w kierunku Bełchatowa, ale tak się przysłuchuję. Ja powiem tak, ja mam 44 lata, moja żona ma 43 lata. Tutaj z tych, z których rozmów wynikałoby z tego, że ludzie chcieliby takim, no nie wiem, łatwą ścieżką przejść przez małżeństwo bez żadnych problemów, komplikacji. Ja wam powiem tak z mojego doświadczenia, że pierwsze nasze lata małżeństwa to tak naprawdę prawie nie byliśmy ze sobą. Była to bardzo trudna sytuacja, ale potrafiliśmy przez to przejść ze względu na to, że oboje jesteśmy wierzący. Pomimo tego, że nam się nie układało, każde z nas chodziło do kościoła, no i żona była wychowana w wierze katolickiej i ja tak samo. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, aby po prostu ćwiczyć cierpliwość. Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość i żeby zdawać sobie sprawę z tego, że trzeba brać krzyż na barki i go po prostu dźwigać. Ja mam w tej chwili 44 lata, tak jak mówiłem, żona 43. Nasze kłopoty rozpoczęły się, kiedy miałem 23 lata, a moja żona 22. Upłynęło troszeczkę, no dosyć sporo czasu od tego, i no, od wielu, wielu dobrych lat jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Mamy dwoje dzieci, chłopaka i dziewczynę. Przebrnęliśmy przez te wszystkie kłopoty, które nam towarzyszyły przez kilka lat, ale to była kwestia modlitwy i cierpliwości. Po prostu to wszystko jakoś było rozwiązywane, no tak, tak z perspektywy czasu myślę, że tak Pan Bóg załatwiał to za naszymi plecami. To wszystko było uklecone. No, myślę, że wiecie Państwo, o co mi chodzi. Po prostu tak miało być, tylko żadne z nas nie mogło dopuścić się tego, że żona powie, że bierze rozwód i ja, że biorę rozwód. Nie można sobie od tak ciachnąć, że biorę rozwód i koniec, bo nam nie wychodzi. Nie. Po prostu trzeba walczyć. Trzeba brać krzyż na swoje bary i walczyć. Cierpliwość. Trzeba walczyć. Wobec... I wiara. Bo przede wszystkim wiara. Bez tego ani rusz. Ani rusz. No to tylko tyle. Taka puenta po prostu, żeby ludzie od razu nie szli do urzędów i się nie rozchodzili, bo rozejść się to jest moment, ale potem połączyć się z powrotem jest niebywale trudno i upłynie rok, półtora roku i być może już tego nie da się odwrócić, a każdy będzie potem tego żałował, co zrobił. Cierpliwość, walczyć, brać krzyż, dźwigać i myślę, że upłynie jakiś czas i sprawy te, które wydawały się nie do przejścia, okażą się po pewnym czasie błahostką i usiądzie mąż z żoną, powiedzmy, po 5 latach i powie, Bożena, zobacz, a ty widzisz, przez co myśmy prawie się rozeszli i będzie tylko jeden wielki śmiech. No to tak tylko to chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, trzymajcie się.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże, Panie Mirku.
Taki mam lęk, jak ktoś dzwoni jadąc samochodem, że za chwilę staniemy się świadkami jakiejś stłuczki na żywo, więc ostrożnie właśnie z tymi telefonami i równoczesnym prowadzeniem samochodu, chociaż jesteśmy Panu bardzo, bardzo wdzięczni za ten telefon. Wspaniałe świadectwo, tu Pan Lech klaskał wręcz w pewnych momentach jako doświadczony małżonek, że tak właśnie jest, jak Pan mówi, że tu cierpliwość, modlitwa i Pan Bóg, że bez Niego będzie bardzo trudno pokonywać te wszystkie trudności, no które przecież wiadomo, że zaistnieją w każdym małżeństwie. Każde małżeństwo musi się docierać, też o tym dzisiaj mówiliśmy, że wielokrotnie w ciągu życia będą pojawiać się te różne sprawy, ale z Bożą pomocą jest to możliwe, żeby przezwyciężyć i codziennie szczerze mówić sobie, że kocham Ciebie i cieszę się, że jesteś moją żoną czy mężem.
I tutaj jeszcze króciutko pani Grażyna pisze. Jestem w związku 49 lat. Przez 7 lat mój mąż nie wchodził do kościoła, nawet na chrzest dzieci. Po 7 latach wydarzyło się w nim coś, co przemieniło jego życie. Każda niedziela święta są święte. Codziennie odmawia różaniec, czynnie zaangażowany w życie kościoła. Chwała Panu. No właśnie. Pan Bóg działa, jeżeli się modlimy. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danka z Chojni.
Witamy Panią Danę.
Ja jestem osobą już 64-letnią. Niestety 20 rok po rozwodzie. I chcę powiedzieć tak, że... chciałabym życzyć wszystkim, aby rzeczywiście zastanowili się bardzo głęboko nad wyborem osoby, z którą wiążą przyszłe życie, dlatego że mój mąż był również osobą niewierzącą, to znaczy miał sakramenty, natomiast niepraktykującą i to się pogłębiało. Chcę powiedzieć tak, że związek z taką osobą to jest ogromna samotność. To jest po prostu ogromny ból. I pamiętam sytuację, kiedy próbowałam z mężem podzielić się tym, co było dla mnie niezwykle ważne. Powiedzieć na przykład, wiesz, byłam dzisiaj u wspaniałej spowiedzi, gdzie, nie wiem, mogłam spotykać się z kpiną, chociaż muszę szczerze powiedzieć, że mój mąż szanował to, brał też pod uwagę to, że ja chodzę do kościoła, nie zabraniał też, żeby chodzić z dziećmi. Natomiast była taka sytuacja, że czy bywały takie sytuacje, że niestety dzieci odwzorowują też przykład i mój syn bardzo często, będąc jeszcze małym dzieciaczkiem, mówił: chłopaki nie chodzą do kościoła, chłopaki oglądają mecz po prostu w telewizji. I bardzo często bywało tak, że chodziłam do kościoła tylko z córką. No myślę, że też życie bez Pana Boga jest też tak, że niestety oddalamy się od siebie, jest nam trudno, bo bez Pana Boga nie zbuduje się żadnego trwałego związku. Ale chcę powiedzieć tak, że po jakby rozpadzie naszego związku, Pan Bóg, jakby odkryłam Pana Boga na nowo. Też zobaczyłam, że moja wiara nie była taka gdzieś głęboka, że jednak ta relacja bardzo osłabiała. Bardzo chciałabym być, powiedziałabym, tolerancyjna bardzo, skoro mój mąż nie wierzy, to niech nie chodzi i tak dalej. Ale po rozpadzie, rozpadzie naszego związku, dopiero odkryłam tak naprawdę, czym jest sakrament. Wtedy, kiedy sobie naiwnie myślałam, że przecież Pan Bóg chce mojego dobra, to nie chce, żebym była sama. Ale wtedy szukałam odpowiedzi, tak naprawdę dopiero poznawałam Chrystusa. Pan Bóg tak sprawiał, tak mnie prowadził, że odkrywałam, że sakrament małżeństwa jest rzeczywiście nierozerwalny. I tak jak na początku wydawało mi się, że jestem osobą skrzywdzoną, tak też zobaczyłam, że moja wiara była na tyle słaba, że nie potrafiłam pokazać mojemu mężowi, kim jest Pan Bóg. Może sama też jeszcze nie odkryłam i potrafiłam przekazać radości wiary, tego, żeby się zachwycił tą wiarą. Ale odkryłam, że Pan Bóg tak samo kocha mojego męża jak ja i myślę, że tak pokierował moim życiem, że dzisiaj mogę się modlić za mojego męża, że jest mi drogi, że moje dzieci, które zaraz po rozpadzie gdzieś naszego związku były, miały dużo, nie wiem, bólu w sobie, smutku, też złości. I było w nich coś takiego, że może mama powinna sobie kogoś znaleźć. One były już też dorosłe. Ale wtedy, kiedy odkrywałam Pana Boga, tak naprawdę odkrywałam sakrament małżeństwa, dzieliłam się z tym, z moimi dziećmi, to muszę powiedzieć, że są w sakramentalnych związkach. Ja jestem sama i dla nich są obydwoje wierzący, mają rodzinę, mają swoje dzieci i wychowują je w sposób zgodny z wolą Bożą. I myślę sobie, że gdzieś moja relacja z Panem Bogiem bardzo się pogłębiła i w tej chwili to, co mogę powiedzieć, to to, że jestem, mam taką wolność, ale też wiem, że kocham mojego męża. Tak powiedzieć, kocham mojego męża, ale rozumiem, że jest też w innym związku na ten moment i że tak to po prostu jest w tej chwili. No i Panu Bogu bardzo dziękuję za opiekę nade mną, nad moją rodziną i wiem, że bez Boga nie zbuduje się żadnego trwałego związku. I jeszcze do tego pana, który mówił o swoim dziecku, to chcę powiedzieć, że mam też znajomą, która jest w związku niesakramentalnym i z tego związku jest drugie dziecko i bardzo ta dziewczynka, kiedy dojrzewała, po prostu buntowała się, jak jej tata mógł zostawić inne dzieci, więc myślę sobie, że dziecko tak naprawdę potrzebuje prawdy. I tak jest, jakby
tak jest, pani Danko. To jest najważniejsze. I kończymy już audycję, także dziękujemy pani.
Bardzo dziękuję za tą audycję. Jest niezwykle zapłać pani Danuto.
Bardzo dziękujemy za te słowa.
Ksiądz Sławomir Kostrzewa, parę słów na zakończenie.
Kierujmy się w życiu Słowem Bożym, kierujmy się nauką Pana Jezusa. bo Pan Jezus chce dla nas tego, co najlepsze. Jest takie piękne zdanie w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 16, werset 26. Cóż bowiem korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zdobył, a szkodę na swojej duszy poniósł? No właśnie, co nam z tego, że będziesz miała męża czy żonę, która na ten moment jest dla ciebie kimś najważniejszym, ważniejszym niż Bóg, ale jeśli na swojej duszy ponosisz szkodę, cóż z tego? A więc tak kierujmy naszym życiem, żeby Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu, bo jak wielokrotnie tutaj było powiedziane, wtedy jest wszystko na miejscu właściwym. Każdy z nas codziennie musi sobie zadawać pytanie, czy chce żyć z Bożym błogosławieństwem, czy bez tego Bożego błogosławieństwa, czy chce się dobrowolnie go pozbawić. Nie warto, nie warto, bo tylko z Bożym błogosławieństwem, tylko z Panem Bogiem możliwe jest nasze szczęście i tutaj, i po drugiej stronie. I żebyśmy byli zawsze wierni Panu Bogu. Tego sobie nawzajem życzymy.
Dziękuję bardzo. Przypominam, że ksiądz Sławomir Kostrzewa zachęcał do wejścia na stronę na YouTubie RCS TV, czyli Ruch Czystych Serc. TV,
tak jest.
Na YouTubie. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu za telefony, za współtworzenie tych rozmów niedokończonych. Dziękuję naszemu gościowi, księdzu Sławomirowi Kostrzewa. Bóg zapłać, księże.
Bardzo serdecznie dziękuję. Również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, w sposób szczególny studentów z Duszpasterstwa Akademickiego. Wilda, Dea Wilda, tam gdzie pracuję. Wiem, że słuchają i
w Poznaniu.
Słuchują się w te słowa. Dobrze, niech młodzież słucha i niech jak najwięcej czerpie z tych bardzo wartościowych audycji, do których słuchaniem bardzo zachęcam.
Nie tylko dlatego wartościowych, że są wspaniali prelegenci, ale przede wszystkim, że to, co mówią prelegenci, weryfikują słuchacze swoimi świadectwami.
I tematy są bardzo życiowe.
Jak słychać każdego wieczora. Dziękuję również panu Piotrowi za realizację audycji. I drodzy Państwo, do kolejnego wtorku żegna się Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.